Witam Was wszystkich serdecznie na kolejnym spotkaniu z cyklu Sympatia, Miłość, Małżeństwo organizowanego przez Akademickie Stowarzyszenie Katolickie Solideo. Bardzo się cieszę, że zebraliśmy się tu tak licznie i bardzo jest miło nam przywitać naszego gościa, pana Jacka Politowskiego. Za chwilkę przekazuję już panu Jackowi mikrofon. Powiem tylko jeszcze, że po wykładzie będzie można nabyć książkę pana Jacka, a także płyty Mistrzowskiej Akademii Miłości. I oprócz tego za chwilkę puszczę wam ulotki informacyjne o spotkaniach naszej organizacji oraz listę osób, które chcą się zapisać na maila. Możecie zapisać nam swojego maila i wtedy będziecie dokładnie raz w tygodniu, ani więcej, ani mniej, dokładnie raz w tygodniu dostawać maila o najważniejszych z najważniejszymi informacjami, co się dzieje u nas w organizacji. W takim razie zaczynamy spotkanie i oddaję głos panu Jackowi.
Dziękuję najpierw za zaproszenie, potem za przyjście, za wpuszczenie do sali, pozwolenie mówienia i tu się kończą już przyjemności, zaczynają się schody, tak? Mam pewne obawy, że na koniec nie będzie nam tak wesoło, bo temat mamy wcale nie taki do końca łatwy. Tak w rozmowie telefonicznej sformułowaliśmy temat zakochanie i co dalej, ale może zaczniemy od czegoś troszeczkę innego, zaraz do zakochania dojdziemy. Znamy wszystkie te słowa, choćbyś mówił językami świata, choćbyś nie wiadomo co, miłości byś nie miał, byś był jak cymbał. Cymbał brzmiący. I rzeczywiście duża część świata żyje dzisiaj jak cymbały brzmiące bez miłości. Co więcej, ludzie z najwyższym wykształceniem nawet nie wiedzą, co to jest miłość. I dzisiejszy temat o to właśnie zahacza, bo bardzo wielu ludzi myli miłość z zakochaniem. Wielu ludzi młodych, nie tylko młodych, boi się jednego. Czy będę w życiu kochany? Czy będę kochany? I każdy z Was w jakimś tam stopniu pewnie tą obawę w sobie nosi. Niezależnie od etapu, na jakim w życiu w danej chwili jest, czy już jest zaobrączkowany, czy się rozgląda, czy już jest ta druga potencjalna połowa, to ten niepokój jest. Czy będę kochany? Ja mam nadzieję, że są tu również ludzie, którzy mają już dojrzalszą obawę, czy potrafią kochać. Bo to ze sobą jest bardzo powiązane. Będę kochany i potrafię kochać. Ludzie, którzy potrafią kochać, są kochani. I to nie tylko w tym układzie jeden na jeden. W ogóle, w życiu, w świecie. Ludzie, którzy nie potrafią kochać, zasklepieni w czymś, co jest przeciwieństwem miłości, w egoizmie, mogą sobie kupować różne formy pseudomiłości, ale kochani tak do końca nie są. Bo miłość jest to taka... Mówię o relacji damsko-męskiej, bo formy miłości można by omawiać wiele, ale miłość tej relacji damsko-męskiej jest to czymś takim, co rezonuje, potrzeba dwojga. I nie da się tego, żeby to działo się w jedną stronę. Jak się ma zakochanie do miłości? W zasadzie tak poważnie to nijak. Ma w zasadzie niewiele wspólnego. Patrząc na perspektywę czasową życia, to zakochanie z miłością ma niewiele wspólnego. I trochę jednak ma. I to trochę bywa decydujące. Po pierwsze, zakochanie często, tak przynajmniej marzymy, ale tak często jest również, staje się początkiem miłości. Staje się czymś, z czego miłość wyrasta. Miłością nie jest. Natomiast może być początkiem miłości. Jednak ja z coraz większym przerażeniem, działając w poradni dla małżeństw, gdzie przychodzi mnóstwo małżeństw w jakichś dramatycznych sytuacjach od wielu, wielu lat, widzę, że zakochanie coraz bardziej niszczy miłość. Nowe zakochania, nowe porywy serca, niczym nie hamowane ani rozumem, ani wolą, bo przecież mam prawo do swojego szczęścia, mam prawo do swojej miłości. I wydaje się, że to jest pierwsza rzecz, którą trzeba tutaj powiedzieć, zanim się rozsiądziemy w tym zakochaniu, to, że człowiek jest istotą rozumną i wolną, i żadne jego działania nie powinny wychodzić poza kontroli rozumu i woli. Zakochanie jest emocją. Można napisać wzór chemiczny, jeżeli chcecie, możemy napisać, tak? Jak wszystko sprawdzę, żebym się nie pomylił. C9, tak? C9H13NO3. Możemy jeszcze zapisać wzór na zakochanie. Adrenalina oczywiście, tak? C9H13NO3. W gruncie rzeczy trochę węgla, trochę wodoru, dziepko azotu i troszkę tlenu. To wszystko. Czynnik wywołujący emocje. Zakochanie jest uczuciem i to jest najważniejsze, to czym różni się od miłości. Miłość nie jest uczuciem. Choćby się nie wiem, jak paniom miało zrobić przykro, nie lubię robić przykrości paniom, miłość nie jest uczuciem. Żeby panie uspokoić, to uczucia w miłości są bardzo ważne. I nie znam lepszego sposobu na utrzymanie miłości w dobrej kondycji, jak po prostu podtrzymywanie uczuć. Jak spotykam się z facetem, który narozrabiał ciężko, straszne rzeczy robił w małżeństwie i gdzieś mu coś nagle zaświtało, że on chce to małżeństwo ratować, to ja mu nic innego nie mówię. Ja mu mówię, jeżeli pan może, to niech pan nic żonie już od dzisiaj nie tłumaczy. Nic jej nie udowadnia. Nawet nic nie obiecuje. Tylko niech pan się weźmie za uczucia żony. I jeżeli panu się uda doprowadzić dzień po dniu, że każdego dnia będzie żonę spotykało z pana strony więcej przyjemności niż przykrości, przy czym to jest istotne, żeby to były przyjemności dla kobiety, nie męskie, tak? To jest istotne, żeby kobiecie nie mówić komplementów, że jest duża i silna, prawda? I że jeszcze tam parę innych rzeczy. Albo kupować w prezencie biletów na mecz bokserski. Zdarzają nam się takie pomysły, ale większości kobiet to jednak nie odpowiada. I tak więc wystarczy to. Zadbać o uczucia i żadna z kobiet się nie oprze, prędzej czy później przekona się z powrotem do swojego chłopa i powie, no już dobrze. Jeszcze raz uwierzę, chociaż to będzie już 10. raz. I z pani na to nie poradzicie, że w ogromnej mierze zależycie od waszych uczuć, które jednocześnie jest dużym zagrożeniem. Bo wystarczy, że ktoś zgrabnie umyjący go jak na uczuciach. Jak to młodzież mówi, zabajeruje, powywraca oczyma i już. Właśnie. I już zakochanie, ale nie miłość. Jeżeli tego nie będziemy mylić, to jesteśmy prawie bezpieczni. Zakochanie jest pięknym stanem wywołanym przez czynniki dodatkowe, hormonalne, prawda? I jest cudownie, zawężona świadomość, w ogóle nie chcemy przyjmować do wiadomości rzeczy złych, wszystko jest fajnie. Tylko to może trwać trochę. Fachowcy mówią, że tak do 2 lat to się zdarza. Jeśli ktoś uwierzy, że zakochanie to jest miłość i na fali zakochania się pobiorą, to za chwilę się rozwiodą, no bo to się skończy, ten stan tej emocji. I jest zupełnie normalne, że w uczciwym, porządnym mężu może zupełnie inna kobieta wywołać emocje po 15, 20 czy 50 latach małżeństwa. Tak. Tylko on ma rozumem i wolą i dopuści do tego, żeby ta emocja spowodowana jakimś zachwytem nad tamtą kobietą, najczęściej ten pierwotny zachwyt tej kobiety nad nim, bo on bardzo tego potrzebuje, wobec tego lubi być z tą kobietą, żeby nie pozwolił się temu uczuciu rozwinąć. Dzisiaj to nam zginęło. Kiedyś była bardzo obyczajowość pilnowała, żeby miłości nie niszczyły zakochania jakieś tam na boku. Po co w końcu była obrączka? Po co były zawierane publicznie? We wszystkich kulturach świata małżeństwo jest zawierane publicznie. Dawniej to było po to, żeby społeczność ta miejscowa, lokalna, chroniła tą parę, żeby przypadkiem jakieś głupie pomysły do głowy nie przychodziły, żeby ktoś trzeci się w to nie wmieszał i żeby sami gdzieś tam nie skakali na boki. Obrączka była skutecznie odstraszającym wszystkie kobiety i wszystkich mężczyzn, którzy by ewentualnie w stronę danej osoby chciały patrzeć. W przypadku kobiet nawet pierścionek zaręczynowy był takim elementem, który hamował zakusy innych mężczyzn. To już jest zaklepana dla innego. Proszę zobaczyć, w imię solidarności mężczyzn. Mężczyźni nie ruszali kobiet zaobrączkowanych, a kobiety mężczyzn zaobrączkowanych w imię solidarności kobiet. I tak rzeczywiście było. I ta presja społeczna na trwałość małżeństwa, bo ona nam znikła. Dzisiaj pod hasłem mam prawo do swojego szczęścia, w tle jest coś ważnego, przy dużym poczuciu niedowartościowania, sztucznie narzuconym, bo już dziewczynki w szkole podstawowej, jak nie ma chłopaka, to ona nie wie jeszcze za bardzo po co ma mieć tego chłopaka, ale jak nie ma, to ona już jest ta gorsza. Więc chodzi z jakimś, żeby koleżanki zazdrościły, najlepiej wysoki, przystojny, żeby grał na gitarze, prawda? I jak się trafi lepszy, to go natychmiast odrzuci i weźmie następnego, żeby mieć dobrą markę w klasie, w klasyfikacja klasowa, prawda? I dzisiaj dziewczyny bez zmrużenia oka odbierają koleżanki najlepszej przyjaciółce, chłopaka, bo wtedy wygrywają w klasyfikacji z tym chłopakiem, są lepsze. Jak udaje się wyrwać narzeczonego, oderwać od narzeczonej, no to zdobycz jest cenniejsza. No bo tam już była jakaś deklaracja, prawda? Jak uda się oderwać męża od żony, no to jest lepsza od żony. Dla wierzących to tam jeszcze dodatkowo sakrament, no to jest niezła zdobycz. A jak jeszcze tam były małe dzieci, to jaka ona musi być wspaniała, skoro on ją zostawił, żonę zostawił i dzieci zostawił dla niej. A jak księdza z kapłaństwa wyciągnie, to z samym Panem Bogiem wygrywa. Znaczy, i tak się dzieje, i tak się dzieje dzisiaj na naszych oczach. Nie ma żadnych skrupułów. I na ustach tych osób, które te procedury uprawiają, jest, mam prawo do swojego szczęścia. Co gorsza, te osoby wierzą, że jest to droga do szczęścia. Życie ich boleśnie uczy, że szczęścia w ten sposób się nie buduje. A to dowie się o tym dopiero po latach. Nie da się zbudować szczęścia na krzywdzie, po trupach, mówiąc brutalnie. Bo dosłownie po trupach ludzie próbują budować swoje szczęście. Jest w naszej rodzinie znana taka historia, gdzie kobieta, młoda panienka, dała się uwieść facetowi, który ukrył fakt, że był mężem, bo tak to by nie dała. I potem się okazało, rozwiódł się, młody adwokat, rozwiódł się z żoną i pobrali się. To był straszny cios dla rodziców tej panienki. Konkretnie jej matka modliła się, żeby Pan Bóg zabrał jedno z trójki, żeby przerwać ten grzeszny związek. Wśród tej trójki była jej córka rodzona. Nie dyktowała Panu Bogu, kogo ma zabrać. Ma jedno z trójki zabrać, żeby przerwać to. I rzeczywiście zabrał. W krótkim czasie facet, młody chłop, padł na sali rozpraw, na zawał serca i umarł. I ta kobieta potem żyła samotnie całe życie. Poczciwa, dobra kobieta, ale z takim doświadczeniem wcześniejszym. I ja pamiętam czasy, że mężczyźni, jadąc na delegację, zdejmowali obrączki, żeby nie odpędzać od siebie ewentualnych kobiet, które mogłyby się nimi zainteresować. Dzisiaj te czasy minęły. Z 2 lata temu do teścia przychodzi pacjent, stary, zatwardziały kawaler, z obrączką na ręku, nową, świecącą, błyszczącą. Teść taki troszeczkę zdumiony, mówi: panie, to pan się ożeniłeś? Nie, panie doktorze, ale na błysk lepiej biorą. Powierzchownie śmieszne, ale w gruncie rzeczy głęboko tragiczne, że ta niby wrażliwsza, niby piękniejsza na pewno, ale niby wrażliwsza i o wyczulonym sercu na krzywdę innych płeć, kobieta bez żadnych skrupułów odbiera ojca, męża, dzieciom. I to się dzieje, że tak powiem, na porządku dziennym dzisiaj. To się dzieje bardzo często. Rozwodów jest cała masa. Ktoś może zastanawiać, dlaczego? Może warto się zastanowić, kto się rozwodzi. Niedawno opublikowane zostały wyniki badań pani Mercedes Wilson. Kto się rozwodzi? Bo tak się, mówimy w tych krajach cywilizowanych, 50% się rozwodzi. A kto to jest? No przeanalizowano. Ci, którzy zawarli małżeństwo w kościele, to w krajach zachodnich to są różne kościoły, ale w ogóle w jakimkolwiek kościele, wybrane z tej ankiety obszernej, 30% się rozwodzi w tej grupie, nie 50%. Ci, którzy chodzą co niedzielę do kościoła, razem, 2% się rozwodzi. A ci, którzy chodzą co niedzielę do kościoła i modlą się wspólnie, procent rozwodów jest 0,07. 1 na 1000 ileś tam przypadków. Stąd nie tak, nie przyjmujmy takich wieści, że o, kraj katolicki 50% się rozwodzi katolików. Nie, nie, spokojnie, to bezbożni się rozwodzą. Ci prawdziwie uczciwi się nie rozwodzą. Co nie znaczy, że nie mają różnych trudności. Coraz więcej jest tych, którzy odczytają świat wartości, wszelkich wartości wyższych, to już nie tylko chodzi o Boga, religię. Nawet zwykła ludzka przyzwoitość. Odchodzi mąż od żony, rozmawia z nim w poradni, zostawia jedynego 12-letniego syna. Próbuje chwycić się tego syna. Mówi, proszę pana, a co z synem? Wydyma usta i mówi bez żadnego zażenowania. Miał facet pecha. Ja bym tego nie wymyślił. To się zdarzyło naprawdę. Był taki ojciec, który tak powiedział. Inny ojciec po próbie samobójczej 15-letniego syna po odejściu do żony, odejściu od żony, po próbie samobójczej syna przyszedł do poradni. Od progu mówi, że on nie ma żadnych problemów, tylko on się o syna troszczy, bo on syna kocha ponad życie. Bo on wie, że syn targnął się na życie, dlatego że on odszedł od żony, a matki tegoż syna. I trzecie zdanie, które wypowiada, ale pan chyba rozumie, że do żony wrócić nie mogę. Nie rozumiem. Albo jestem za głupi, ale nie rozumiem. Brutalnie mówiąc, przyjemność seksualna z nową babą była dla tego faceta ważniejsza niż życie jego syna. Tylko chciał być w stosunku do siebie w porządku i wobec tego nie przyjmował tego do wiadomości. On syna kocha ponad życie. I z czego jest w stanie zrezygnować dla syna? Jeżeli twierdzi, że kocha ponad życie, bądźmy konsekwentni. Sobie też takie pytania stawiajmy. No dobrze, ale poszliśmy troszeczkę w bok tematu, bo mieliśmy przecież mówić sobie o zakochaniu. Jak powiedzieliśmy, zakochanie to jest stan uczuć, jakiś wywołany oddziaływaniem drugiego człowieka. Przy czym od razu sobie powiedzmy, że zawęzimy nasze rozważania do zakochań w przedszkolu i przed okresem dojrzewania w ogóle. Bo jak mnie pytałem, kiedy się zakochałem po raz pierwszy, to rzeczywiście w przedszkolu. Tylko tamten czynnik prawdziwie damsko-męski nie mógł działać, bo hormony jeszcze były uśpione. Więc te zakochania w przedszkolu przeważnie są generowane przez rodziców, którzy, a która dziewczynka ci się podoba, a z którą się ożenisz, a tak się chcą troszkę pobawić, prawda? No i potem mały Jacek się zakochał w Urszulce, która ma blondynkę, miała piękne, błękitne oczy. Potem jeszcze w tym samym przedszkolu zakochał się w Basi, która była czarna, ciemne, prawie czarne, ciemnobrązowe oczy i zupełnie czarne włosy i markocz. I tam potem jeszcze było dużo tego. Ale te prawdziwe zakochania, które należy poważnie traktować i dorośli rodzice czasem tutaj tego nie rozumieją, to są zakochania już poczynając od okresu dojrzewania. Przy czym zakochania na początku okresu dojrzewania, wtedy, kiedy zaczynają dopiero hormony działać, zaczyna się nowe zjawisko oddziaływania od drugiej płci, jeszcze nie jesteśmy z tym poukładani, to te zakochania są szczególnie niebezpieczne. Przy okazji warto wiedzieć, że bezpieczeństwo młodego człowieka w okresie tym najtrudniejszym, bo te kilka latek dojrzewania, zależy w ogromnej mierze od ojca, od więzi z ojcem. Ogromnej mierze. Badania na ten temat były prowadzone i takie są cztery podstawowe zagrożenia. Seks, narkotyki, alkohol i przemoc. Tak, przemoc staje się zagrożeniem, bo ludzie coraz częściej, młodzi ludzie wpadają na pomysł rozwiązywania problemów życiowych przez przemoc. Bo w każdym filmie wygrywa ten, który najlepiej i najsprawniej potrafi wszystkich pozabijać. I pięcioletnie dzieci grają w gry, w których wszystkich przeciwników się zabija. Sam ma pięć żyć. I tłucze wszystkich wrogów, prawda? I rodzice się też cieszą, że taki jest sprawny. Ale to jest kalectwo. To jest emocjonalne. Więc te cztery zagrożenia. Jest jakaś średnia krajowa, światowa. To akurat jest Stany Zjednoczonych badania. więc krajowa tam. Jeżeli nie ma ojca w domu, o 1/3 częściej dzieci się gubią na tych terenach. Jakaś tam skala gubienia się była przyjęta. Jeżeli ojciec jest w domu, ale dziecko mówi, że ojciec jest kiepskim ojcem, ma sobą więź, że dziecko uważa, że tatuś jest złym tatusiem, nie ma więzi, tatuś nie jest autorytetem, to prawie 62, zdaje się, procent, prawie 2/3, częściej niż średnia krajowa, dzieci się gubią na tych terenach. To jest dla wszystkich panów. To nie to, że mówię, lepiej uciekaj z domu, bo będą mniejsze szkody, niż jak zostaniesz, będziesz złym ojcem. Masz być dobrym ojcem. Bo od pozytywnej strony patrząc, dzieciaki, które mówią same w ankiecie, że tata jest dobrym tatusiem, w 95% chronione są przed tymi zagrożeniami, według tej skali, którą tam przyjęto. Czyli rzeczywiście jest się o co bić. Po co ja to mówię do ludzi, którzy już przeszli przez okres dojrzewania? Bo każdy z was wie, w jakiej rodzinie wyrósł, czy i jakiego miał ojca. I to, czego nie dostał za darmo w rodzinie, to jest to, co musi odrobić. Nie ma wyjścia. Nie rozczulać się nad sobą, nie mówić, że miałem do szkoły pod górkę i wobec tego już taki jestem. Ja nie mówię tego, żeby się nad kimkolwiek znęcać, proszę mnie zrozumieć. Mówię to po to, żebyśmy ocenili, czego nam brakuje do tego, by być mężem, by być żoną. Co muszę odrobić, czego za darmo z rodziny nie dostałem. No to teraz już popatrzmy bardzo konkretnie. Zakochuje się ktoś w kimś. Niech będzie Michał M. Men, a tu niech będzie K. No nie będzie Kasia. Napiszę sobie, bo zapomnę za chwilę. Michał i Kasia. Michał zakochał się w Kasi. Co to znaczy? Michałowi Kasia się podoba, on chce z Kasią być. To jest proste. No to Michał powie, Kasia, od dzisiaj chodzisz ze mną. No może nie każda da się na to nabrać. Są takie, które będą chodzić. Jak Michał jest w klasyfikacji wysoko, klasowej czy jakiejś tam innej, to będzie chodzić, jeszcze będzie cała w skowronkach. Ale na szczęście na tej sali takich nie ma. Więc Michał musi troszeczkę powywracać oczyma. Musi troszkę poopowiadać, pobajerować, koledzy go poinstruowali, stary, nie wiesz, no tam wiesz, że najpiękniejsza jest, że nie śpisz po nocach ze względu na nią oczywiście, że marzysz o niej, że włosy to już ma takie, że och, jach. No i której Kasi by się to nie podobało? Może się Kasia zakochać w Michale. I oni się kochają, ewidentnie mają się ku sobie i będą dążyć do siebie. Oni się kochają, ale na razie każdy się. Michał kocha się w Kasi. Kasia jest tym elementem świata zewnętrznego, który mu sprawia przyjemność. Kasia kocha się w Michale. Oni się kochają, każdy się. Tu nie ma ani grama miłości. I dobra, już drugi raz o tej miłości mówię, to wreszcie powiem, co to jest miłość, tak? Bo skoro zakochanie jest uczuciem, a miłość uczuciem nie jest, to czym jest miłość? Miłość jest podstawą, zależną od rozumu i woli. Jak przychodzi mi mąż 15 lat po ślubie i mówi, proszę pana, już żony nie kocham, to ja mu mówię, to ją kochaj. Tak jak obiecałeś. Chłopie, no obiecałeś, to wypełnij. I tu właśnie jest mylone uczucie z miłością. Prawda? Wiele kobiet przychodzi i mówi, proszę pana, ja już męża nie kocham. O czym ona mówi? Że uczucia się zepsuły. Ona ma kiepskie uczucie do męża. No to pytam, czy szykuje mężowi śniadaniowe dekoracje, czy pierze mu gacie i skarpety, czy pracuje koszulę. Tak, tak, tak. A jak zachoruje, to się troszczy o niego oczywiście. I chciałaby, żeby mu się jakaś krzywda stała. No co pan mówi? Ona go kocha, ona się troszczy o jego dobro, tylko ona z nim wytrzymać nie może. Bo tak poranił jej uczucia, prawda? Rozróżnijmy te dwie rzeczy. Miłość jest troską o dobro drugiego człowieka. I można ją wypełniać, obietnicę miłości, nawet jeżeli uczucia są totalnie popsute. Ale to jest wtedy ciężko. Można wbrew uczuciom kochać kogoś do końca życia wiernie, wyłącznie, dozgonnie. Ale dużo łatwiej, bo samo to idzie, gdy uczucia są dobre. I w tym sensie uczucia są ważne. No dobrze, oni się kochają. Czy można powiedzieć, znając Kasię i Michała, co z tego wyniknie? W zasadzie można. W zasadzie z góry można powiedzieć. Chciałbym wam tutaj dać trochę takich narzędzi, żebyście mogli z góry powiedzieć, co z tego wyniknie, żebyście się nie ładowali w związki, które nie rokują i żebyście sami nadawali się do zakochania. Bo są ludzie, którzy się nadają do tego, że z zakochania może wyjść coś dobrego, a są ludzie, którzy wiadomo, że zakochanie z dobrego nie wyjdzie. Warto się nauczyć to w sobie i w otoczeniu poznawać. I to z dużą pewnością można powiedzieć, co wyjdzie z zakochania Kasi z Michałem, jeżeli poznamy Kasię i Michała. No na przykład, nie wiem, jakby przyjechała do Warszawy drużyna jakaś piłkarska, niech tam będzie Chelsea, jest taka chyba, tak? Kiedy się tym bardziej interesuje, pyta się, że tam nieźle grają. No? I drużyna trampkarzy ze szkoły podstawowej nr 18 by się z nimi zmierzyła. No bez większego ryzyka można przewidzieć wynik, prawda? Znaczy, kto wygra, można przewidzieć bez większego ryzyka, a ile się będzie chciało wkopać, no to tam zależy od tego, jaki będą mieli humor ci, którzy to robią lepiej, prawda? Są sytuacje, gdzie znając warunki wejściowe na starcie, możemy dość dokładnie przewidzieć, co z tego będzie. Jakie to są warunki na starcie, które warto by ze spokojem rozeznać? Jedno to jest dojrzałość. Dojrzałość i będziemy się na chwilę nad nią zatrzymywać. Druga to jest samopanowanie, a może to jest dojrzałość, tylko że w sferze seksualności. To są troszeczkę dwie oddzielne rzeczy. Znaczy one są ze sobą związane, ale jednak troszeczkę specjalizuje. To sfera, niech będzie sfera, o niech będzie seks, będzie ładnie brzmiało, tak? Ciekawiej, emocja jakaś powstanie. Seks a płeć to jest to samo, jak wiemy, choć nie lubię używać słowa seks, dlatego, że właśnie rodzi te sensacyjne podteksty, że to nie wiadomo co, świństwa jakieś pewnie, spokojnie. I trzeci element, może się trochę zdziwicie, to jest stan tęsknot. Tęsknoty, może oczekiwania. Jeżeli poznamy stan dojrzałości, stan seksualności Adama i jego tęsknoty, to dość łatwo przewidzimy, co on zrobi z zakochania z Kasią, w Kasi. I podobnie będzie, gdy spojrzymy na Kasię. I pozwólcie, że teraz w paru zdaniach o tych trzech sferach troszeczkę powiem. Pierwsza rzecz, dojrzałość. My rodzimy się rozwaleni wewnętrznie. To się tak mądrze nazywa zdezintegrowani. Pierwotna dezintegracja, rozbicie wewnętrzne. Kiedyś uważano, że człowiek jest z natury dobry. Pomysł utopijny, który kosztował świat bardzo wiele. I na tym wyrosła rewolucja francuska. Pod pięknymi hasłami wymordowano przecież ogromną rzeszę ówcześnie żyjących ludzi. Potem wielka socjalistyczna rewolucja październikowa, ani wielka, ani socjalistyczna, ani rewolucja, ani w październiku, zginęło w skali świata ponad 100 milionów ludzi. Zwierzenia, że człowiek jest dobry, tylko trzeba tym złym zabrać władzę i dobrym dać i oni już się będą dobrze rządzić. No wiemy, jak się rządzili i rządzą jeszcze w świecie, bo to nie jest jeszcze karta zamknięta przecież. Na szczęście dzisiaj wszyscy specjaliści na świecie zgodzili się z tym, człowiek nie jest z natury dobry. Człowiek rodzi się wewnętrznie rozbity, zdezintegrowany. Ale teraz jaka jest postawa wobec tego wewnętrznego rozbicia? To jest fundamentalnie ważne dla losów danego człowieka, jaką on zajmie postawę wobec tego, że rodzi się rozbity. Wtedy, kiedy będzie nabierał świadomości, kiedy będzie dojrzewał. Można przyjąć postawę taką, że naturą jest rozbicie. Wobec tego człowiek musi raz dobrze, raz źle. Relatywizm, wszystko. Nie ma dobra, nie ma zła. Każdy ma swoją moralność. Z tego to wyrasta. To współcześnie bardzo powszechne. Albo jeszcze gorzej, że naturą jest rozbicie. Natura jest bezpowrotnie zniszczona. Taka jest natura człowieka. Człowiek musi, jest na musiku. To jest dramatyczna, negatywna wizja człowieka, której w zasadzie nie ma co na tym świecie szukać. No bo jak musi,
No to przecież nie będzie się wysilał, już taki jestem, powie. To jest najdramatyczniejsze, najsmutniejsze zdanie w ustach człowieka, i młodego, i starego, powiedzieć już taki jestem. Bo człowiek jako jedyna istota ma moc w sobie, zmiany samego siebie, on mówi już taki jestem. Rezygnuje z własnej wielkości, z własnych możliwości, z własnego potencjału. Te wszystkie wizje tego determinizmu losu, tego, że człowiek musi czynić raz dobrze, raz zło, to tłumaczy się, filozofowie tłumaczą, to jest bytku śmierci, liść na wodzie płynący tam bezwolnie, atom w naczyniu z próżnią, prawda, który nie ma żadnego wpływu na swój los. No to co zrobić, jak się przyjmie taką postawę wobec faktu, że jestem wewnętrznie rozbity, że taki sieroce? No to iść do wróżki i posłuchać, co mnie czeka. No po co się męczyć w tym życiu? Skoro mój los jest zapisany w gwiazdach, no to pójdź do astrologa. On mi powie. I to nie jest przypadek, że w każdym pisemku kobiecym są horoskopy. I osoby poważne, wierzące, a jakże, sprawdzają, co jej dzisiaj czeka. Tak na przypadek. Żeby jakiejś okazji nie przegapić. A co w tych horoskopach? Ciągłe podpowiedzi. Czyta młoda żona, a tu słyszy, dzisiaj pojawi się w twoim polu widzenia mężczyzna, którego nie możesz przegapić. Najważniejsza szansa twojego życia. No i ona się rozgląda. Prawda? Gdzie ten facet? Kiedyś, nie tak dawno, byłem u dentysty, tam mi coś usuwali, aż wstyd się przyznać, mądrość mi usuwali, prawą dolną. No i siedziałem tam dobrą chwilę czekając. Wziąłem kilka pism do ręki. Trochę się, no nie powiem, brzydziłem, ale wziąłem. No. Siedziałem sam, nikt nie widział. Wziąłem. Nie żadne ordynarne, nie, takie normalne, kobiece, takie ogólnodostępne, prawda? Jak przeczytałem tylko tytuły, to już miałem dosyć. Wszystko. Jeden artykuł zacząłem czytać, to był o tłumaczeniu snów. Nie powiem, ale każdy sen miał natychmiastowe tłumaczenie erotyczne. I ja już nie powiem, co by któryś z Państwa schody przyśniły, to już koniec. To już w ogóle... I teraz czyta porządna kobieta taki artykuł z ciekawości i nie daj Boże, jej się przyśnią schody. I ona już wie, że marzy o orgiach seksualnych z kilkoma naraz, jeszcze z takimi... Tak. Przecież to jest generacja czegoś. Tu wchodzimy troszkę w tę tęsknotę, o tym jeszcze za chwilę. To jest generowanie rozumienia świata. I znajomy nauczyciel w klasie maturalnej zrobił eksperyment. Przyniósł dzieciakom, mówi, teraz zrobimy poważny eksperyment. Nikt się nie wygłupia. Zgłaszają się barany i czytam. O, zgadza się, idealnie, no jakby dla mnie pisane. Skąd oni to wiedzą? Pokręcił głową. Waga, czyta. Tylko wagi się wypowiadają. No cudownie, idealnie, dokładnie jak dla mnie. Jak przystąpiliście parę, teraz słuchajcie. Jak powiedziałem barany, to czytałem strzelca. Jak powiedziałem waga, czytałem skorpiona. Rozumiecie? Prosty sposób napisać tak, żeby każdemu pasowało, jeszcze każdego w coś tam ciągnęło. I teraz w którą stronę? Zobaczmy, w te pobudzenie do działań seksualnych. Przecież to coś napędza. Samo czytanie już jest głupotą. Nawet jak się z tego nie próbuje żadnych wniosków wyciągać. Bo to jest po prostu zarażanie siebie. Ale to jest normalne dla ludzi, którzy wierzą, że ich los jest zapisany w gwiazdach, że los jest zdeterminowany. Ja czasem pytam takich, no to dobrze, wypuśćmy wszystkich z więzień. No jak? Dlaczego? Zabił kogoś, zamordował? No tak, ale on był na musiku, musiał, to dlaczego go karać? O nie, mówią. To jak, no tak to nie można. Aha, to jak ty swoje świństwo tłumaczysz, to mówisz, ja tak muszę, taką mam naturę. Ale jak tobie ktoś robi kuku, to nie wolno. Czyli mentalność Kalego. Jak Kali ukraść krowę, to dobrze, a jak Kalemu ukraść krowę, to źle. No dokładnie tak to wygląda. Na szczęście jest optymistyczna wizja. Wizja chrześcijańska. Natura jest zraniona, ale rany można i trzeba leczyć. I co więcej, rany są uleczalne, bo gdyby nie były, to by nie było powszechnego wezwania do świętości. Świętość w rozumieniu chrześcijańskim to jest zintegrowanie własnej natury wokół świata Bożej wartości. Zawsze jest potrzebna oś integracji, tak mądrze nazywa. Jeżeli człowiek się scalił, pierwotnie rozbity, scalił się tak, że w każdej sytuacji życiowej potrafi wybrać dobro ze swojej hierarchii, a odrzucić zło, nawet jak zło jest bardzo kuszące i kolorowe, albo dobro jest obłożone karą, nawet ekstremalną, pozbawieniem życia, to człowiek prawdziwie wolny, w rozumieniu chrześcijańskim święty, może oddać życie za wyznawaną hierarchię wartości. Przecież rzesze męczenników to robiły. W ostatniej chwili mógł odwołać. Nie. Prawda? A to jest człowiek wolny. Wolność to jest, człowiek może robić to, co uważa za dobre. Nie, że robi to na samą ochotę. Taką fałszywkę nam podrzucają. Rób to, co chce ta. Będziesz doskonale wolny. Przeciwnie, będziesz za chwilę doskonale zniewolony. Będziesz robił zawsze to, na co masz ochotę, co ci pobudzenia podkorowe podpowiadają. One cię zniewolą. Będziesz musiał zażywać. I teraz, żeby dojść do tej wolności, czyli do tej integracji osoby, do dojrzałości, trzeba podjąć trud, uwaga teraz słowo, które jest, wyszło z użycia w języku polskim, nawet porządni autorzy boją się go użyć, samowychowanie. Słowo na indeksie, nie znajdziecie go w dzisiejszej klasie. Człowiek nie może osiągnąć dojrzałości bez samowychowania. Jeżeli ktoś nie podjął decyzji o samowychowaniu, nie może być dojrzały. Bo to się nie dzieje samo. To jest jedyny teren, który osiągamy własnym wysiłkiem. Bo rodzimy się, dziedziczymy coś. W porządku, coś dostaliśmy za darmo. Jeden więcej, drugi mniej. Nie ma sprawiedliwości. Jeden się urodził, nazwijmy to, w lepszej rodzinie, drugiej gorszej. Miał lepszych kolegów w szkole, do lepszej szkoły chodził. Nie ma równości. To jest ta część za darmo. Dziedziczenie i otoczenie, w którym się rodzimy, te wpływy kulturowe. Ale te ostatnie kroki ku dojrzałości każdy musi przerobić sam i tu jest sprawiedliwość. Co więcej, ci, którym mniej dano, ci muszą więcej zrobić, żeby osiągnąć dojrzałość i im to lepiej smakuje. Taka historia o chłopaku, który wyrósł z domu dziecka. Żeby ktoś nie mówił, że właśnie miał do szkoły pod górkę i on ma za trudno w życiu. Wszystko można przekopać. Chłopak wyrósł w socjalistycznym domu dziecka. Matkę widział dwa razy, raz trzeźwą, raz pijaną. Matka dzwoniła do domu dziecka raz w miesiącu, bo znała prawo i prosiła, nawet nie pytała o syna, tylko prosiła, żeby odnotować, że dzwoniła. Czyli interesuje się. Zanotowano w zeszycie, że dzwoniła, wobec tego nie dało się jej odebrać praw rodzicielskich. I chłopak całe życie do pełnoletności spędził w domu dziecka. W szkole podstawowej na terenie zakładu, no, który nazywał się więzieniem, przeżył szkołę podstawową, nawet się uczył. Poszedł do liceum, to już nie było na terenie zakładu, większość tam do zawodówki trafiała, on poszedł do liceum, bo się uczył. Na początku września zadano mu jakieś dziwne pytanie, którego nie zrozumiał. Czy on chce chodzić na katechezę? Nie znał słowa. Ale jak się dowiedział, to oczywiście, bo powygłupia się z tych bajecznych bzdur, prawda? I rzeczywiście zaczął się wygłupiać, zaczął chodzić się wygłupiać. Ale trafił na młodego, ale mądrego kapłana, który wytrzymał zaczepki i zaczął ustawiać pytania, nie dawał mu żadnych odpowiedzi. I tymi pytaniami doprowadził, że chłopak ochrzcił się, pierwszą komunię przyjął, bierzmowanie i gorliwie się nawrócił. Rzeczywiście tam te nawrócenia dorosłe to są często rzeczywiście poważne. I on chciał rodzinę założyć, ale on nie wiedział, co to jest. Więc ten kapłan go posłał na studium rodziny. Takie było ponaturalne, bo dzisiaj to w Poznaniu mamy podyplomowe na uniwersytecie studium dwuletnie o rodzinie. Akurat tam się spotkaliśmy, bo wspólnie z żoną to prowadzimy od wielu, wielu lat. I teraz ten chłopak zadawał mi jakieś pytania, za wszystkie wykłady w studenciach, na wszystko chodził i notował. Wszystko skrupulatnie notował. Zadawał mi pytania takie, że to mi się w głowie nie mieściło, czy on na początku myślałem, że on żartuje. No dobra, jestem ojcem rodziny, wchodzę przez próg, przechodzę i co robię dalej? Co robię dalej? Przeszedłem, przekroczyłem nogą próg. Co robię dalej? On nigdy tego nie widział. To sobie trudno wyobrazić ludziom, którzy wyrośli w rodzinie, że można niczego nie wiedzieć. Czy usiąść do stołu, czy się położyć na tapę, czy krzyczeć na żonę, czy coś zamiatać. Nie wiedział. Zginął już po 15, znaczy skończył te dwa lata studiów, wyjechał dość daleko od Poznania. Spotykam po 15 latach. Gęba od ucha do ucha. Ojciec trójki dzieci. Szczęśliwy mąż, żona szczęśliwa, stabilna, mocna rodzina. On wszystko robi dla rodziny. Jak to jemu smakowało? szanse miał? Statystycznie marne. Ale to przekopał. To dedykuję tym wszystkim, którzy mieli niedoskonałe warunki w rodzinie. Da się przekroczyć siebie. Tylko trzeba podjąć trud samowychowania. Realny, konkretny trud samowychowania. Dla wierzących dodatkowo wsparty łaską. I nie ma rzeczy niemożliwych. Czyli krótko mówiąc, żeby dojść do dojrzałości, tak gdzieś w którymś momencie życia, zadać sobie pytanie, którędy idę dalej? Czy idę dalej? Z górki? To jest oferta, rób ta, co chce, ta. Czy idę pod górkę? I to jest oferta, którą na Was na uszy słyszałem w Częstochowie 25 lat temu. Jan Paweł II powiedział do młodzieży: wymagajcie od siebie, nawet gdyby inni nie wymagali. Słynne zdanie, na pewno je słyszeliście. Tylko wtedy wydarzyło się coś, co się nie wydarzyło chyba na żadnym innym spotkaniu papieża z młodzieżą. Kilkaset tysięcy młodych ludzi. Zaczęli bić brawo, normalne. Za co to brawo przychodziło w łomot. Normalne. To często się zdarzało, takie dudnienie. Różne dudnienie. Ale papież chciał coś powiedzieć. Podnosił rękę, zaczynał mówić, a młodzież nie przestawała. Klaskali, klaskali, klaskali bez końca. Oni w tym momencie mówili, my chcemy od siebie wymagać. Nie chcemy iść na to byle, co nam świat oferuje. Oczywiście nie wierzę, że wszyscy tak naprawdę od tego dnia stali się święci. Ale mówię, ale wszyscy na pewno szczerze zapragnęli pójścia pod górkę. I jeszcze papież to powtórzył w tryptyku rzymskim. Swoisty testament. Do źródła płynie się pod prąd. Na szczyty chodzi się pod górę. Do szczęścia idzie się przez trudności. Nie ma innej drogi do szczęścia. Nie ma łatwej, lekkiej, przyjemnej drogi do szczęścia. I tu nas świat najbardziej fałszuje. Reklamy to nam mówią, że za darmo będziemy mieli szczęście, że tylko tam sobie coś kupimy i już będziemy szczęśliwi. Oszustwo. Nie ma szczęścia bez własnego trudu. I to jest ta wielka krzywda, którą się wyrządza młodym ludziom, że się nie mówi dzisiaj o samowychowaniu jako koniecznego elementu osiągnięcia dojrzałości. Jeżeli człowiek niedojrzały się zakocha, można przewidzieć, co będzie. Zresztą obserwujemy to wokół. Każdego z nas, w końcu młodzi ludzie nie do końca są dojrzali, to w jakim stopniu dotyka, w jakim każdy potrafi ocenić. Drugi element, czyli to ta dojrzałość, nazwijmy to ogólna, decyzja o obraniu siebie w karby, no i wypełnianie tej decyzji w życiu. Lepiej lub gorzej, z upadkami, ale stałe, konsekwentne wchodzenie pod górkę. Bardzo wielu młodych ludzi nigdy nie wpadło na pomysł, żeby iść pod górkę. Wolą oferty, że łatwo, lekko i przyjemnie. Rób na co masz ochotę, będziesz szczęśliwy. To jest kłamstwo. Jeśli ktoś szuka szczęścia tam, gdzie jest lekko, łatwo i przyjemnie, który nie jest gotów na żaden trud, to temu dedykuję. Tu nie ma takich, ale jak spotkacie takich, to zadedykujcie im taki kawał, który z dawna pamiętam. Jak to pijak chodził pod latarnią i czegoś namiętnie szukał. No i w końcu przychodzeń, widząc, że on tam się schyla i tam szuka bardzo starannie, pyta, co się stało, czego szuka. No kluczy, bo mu zginęły. A gdzie te klucze zgubił? No tam po drugiej stronie ulicy. No to dlaczego tutaj szuka? No bo tu jest jaśniej. I dzisiaj rzesze ludzi szuka szczęścia tam, gdzie jest jaśniej. A gdzie go po prostu nie ma. Jest to oczywisty dramat tych ludzi. Oni co gorsza znajdują coś, co nazywają szczęściem, nazywają miłością, ogłaszają się, że są szczęśliwi. I nawet o tym nie wiedzą, jak bardzo są biedni. Ptaszek w klatce nie może być szczęśliwy, nawet gdyby klateczka była złota i nasionka importowane. On może myśleć, że jest szczęśliwy, bo innego życia nie zna. On może tak myśleć po ptasiemu, ale szczęśliwy, i znowu słowo zakazane, obiektywnie rzecz biorąc, szczęśliwy nie jest. Bo jest stworzony do czegoś więcej niż bycia w klatce. Ilu ludzi wymieniło słowo miłość na działania seksualne? I zabawiają się na prawo i na lewo i głoszą się, że są szczęśliwi. Biedni, ptaszki w klatce, nie wiedzą, co mówią nawet. Nie wiedzą, co stracili. Nie wiedzą, co stracili. I nigdy tego się pewnie nie dowiedzą. Chyba, że zmienią życie i będą to w mozole naprawiać. Bardzo ciężko jest po zejściu w głębokie doliny z powrotem wracać na szczyty. Dużo łatwiej iść mniej więcej stale pod górkę. Każde zejście w dół, każde zbiegnięcie lekkie, niefrasobliwe kosztuje ten powrót. I teraz co z tą dziedziną płciowości, seksualności? Weźmy tutaj, poczyna się dziewczynka, znamy chromosomy XX, XY, tu chłopiec. Nie będziemy mówić o czasie prenatalnym, bo to jest arcyciekawe. Cała gałąź wiedzy powstała, psychologia prenatalna, cuda się tam dzieją. Co te dzieciaki już czegoś się uczą, co rozpoznają, to jest naprawdę fantastyczne rzeczy. Mają swoje potrzeby. Oczywiście potrzeba dziecka jest jedna, tak naprawdę, przez długie, długie lata. Bycia kochanym. Bo wtedy jest dziecko bezpieczne, gdy jest kochane. I dziecko niekochane w czasie przedurodzeniowym znacznie częściej rezygnuje z życia. Tak, poronienia naturalne następują znacznie częściej u kobiet, które nie akceptują ciąży, choć wolę mówić stan błogosławiony, niż u kobiet, które tęskniły, marzyły, pragnęły. Oczywiście niestety zdarzają się dzisiaj wszystkim. I tym, które chciały, i tym, które nie chciały tego dzieciątka. Żyjemy w świecie strasznie skażonym i coraz częściej, i to też trzeba. To też jest niesamowite zadanie dla mężczyzn, żeby osłaniać kobiety narażone na to, że już poczęte dziecko, już się cieszą i niestety. I bywa tak ileś razy w małżeństwach. Wielki dramat. Wielkie trzeba miłości ze strony mężczyzny, żeby ukoić kobietę w jej bólu, gdzie straci kolejne dzieci. No dobra, ale zostawiamy ten czas. Czas dzieciństwa, dzieci nie popełniają błędów w rozwoju w sferze seksualności, bo nie mają jak ich popełnić. Nie ma żadnego impulsu w dziecku, które mogłoby wypaczyć swój rozwój seksualny w tym czasie. W rodzicach są te źródła już niszczące te malutkie dzieci. Już jak się małe dziecko, nie wiem, podrapie za łóżkiem, mama mówi, nie drap się za łóżkiem, a jak się podrapie w kroczku, to jest świntuchu, prawda? I małe dziecko wie, że są świństwo od pasa w dół. Samo by nie wpadło na ten pomysł. Chłopcy są niezainteresowani dziewczynkami, dziewczynki niezainteresowane chłopcami. No bo chłopcy się inaczej bawią, dziewczynki inaczej. Dziewczynki sobie poukładają w szpitalu laleczki tam pacjentów, prawda, chłopak przyleci, huragan rozwali. Mama, on nam się psoci. Chłopcy rozkręcają samochodziki, urywają, zderzenia robią z balkonu, spuszczają. To jest ciekawe. Dziewczynka jest nieciekawa, bo niewiele można jej tam urwać, ukręcić, prawda. Kiedyś, i nie tak dawno, gdzieś tak z półtora roku temu, może ktoś widział, zdjęcie obiegło świat w internecie, taki eksperyment zrobiono brutalny, że małym dziewczynkom dawano blaszane ciężarówki do zabawy, a chłopcom laleczki. I zdjęcie takie, że taka porządna blaszana ciężarówka zawinięta w kocyk i dziewczynka tuli przy piersi, prawda? To nie jest nabyte, to jest wrodzone w określonym celu. Dziewczyny mają być matkami, faceci mają być ojcami, to znaczy co innego. I w związku z tym mają naturalne predyspozycje, których nie da się oszukać. I te kobiety, które oszukują siebie, uciekają od macierzyństwa, bardzo cierpią. Bardzo cierpią. Takie pierwsze dramatyczne cierpienia to są wtedy, kiedy się kończy płodność. 40 parę lat. Taką karierę robiła, taka bizneswoman, tak wszystkich facetów pokonała, w przemyśle zbrojeniowym. Najlepsza, prawda? Nie nasyci to jej matki poczucia, chęci, pragnienia bycia matką. Jeszcze jak to by był przemysł produkujący leki ratujące życie, to jakiś element matczyności, opiekuńczości by się tam znalazł. Dobra, dzieciństwo przechodzą mniej więcej dobrze i bez większych zagrożeń, z lekkim napięciem, że coś tam jest nie w porządku. Zobaczmy pytanie, logiczne pytanie, każde normalne dziecko to pyta, skąd się wziąłem? Co dorośli odpowiadają? Bocian? Kapusta? W sklepie na przecenie? No. A tu słyszałem, gratisy dawali. A tu słyszałem piękną odpowiedź, jedyną normalną, którą naprawdę dziecko chce usłyszeć, z miłości. Dzieci się biorą, jakby ktoś nie wiedział, to dzieci biorą się z miłości. I mają do tego prawa, żeby brały się z miłości. Żadni dorośli, nie mają żadnej przyjemności, nie mają prawa do tego, żeby dzieci były wypadkiem przy pracy. Żeby dzieci były niepożądanym owocem czegoś tam. Dziecko ma prawo do tego, by poczynało się w miłości. I to wszystko miłość, wszystko wyjaśnia i z miłości się znalazło u mamusi w brzuszku, pod serduszkiem, jak się urodziło. To jest bardzo, dla chłopaków to jest ciekawe, strasznie ciekawe dla chłopców, jak to się dzieci rodzą. Normalnie, przez kanał rodny, przez kanał do rodzenia, żadnych cudów nie trzeba wymyślić. Specjalny, rozciągliwy kanał dziecka, kosmonauta wychodzi na zewnątrz, ma taką rurę podłączoną, prawda, z tlenem, potem to można odciąć i on potem już sam zaczyna odbywać. Cuda, bajki można opowiadać na ten temat. A rodzice, jak usłyszą, skąd się wziąłem, to idź do taty, nie mam czasu, babcia ci powie. No przecież dziecko nie jest głupie. Widzi, że coś tu jest nie w porządku, skoro mama się jest zdenerwowana. Na tysiąc pytań odpowiadała bez zmrużenia oka, z uśmiechem radośnie, a na to jest natychmiast pięta. Wiadomo. Także tutaj urazy dzieciom w tym okresie pierwszym przekazują dorośli. Jeżeli tatuś ma, nie wiem, no hopla na punkcie seksu i dla niego to wszystko są tylko pozycje i techniki, to jego dziecko spyta, skąd się wzięło, no to od razu leje. Jak smarkarz będzie mnie pytał o pozycję współżycia z mamusią, nie? No bo on takimi kategoriami patrzy. I jeżeli chcecie, żeby wasze dzieci w przyszłości były spokojne, ułożone, mądrze patrzące na sferę seksualności, to musicie sami tą sferę mądrze, spokojnie, rozumnie, jako dar traktować, a nie jakaś sfera lęków, sensacji, nie wiadomo czego. No ale zostawmy ten czas. Dziewczynki prędzej zagina się ta krzywa ku chłopcom. Hormony zaczynają działać. Dzisiaj to już 12 lat. Takim pierwszym symbolicznym wydarzeniem związanym z działalnością hormonalną to jest pierwsza miesiączka. Dziewczyny już są na to przygotowane, na szczęście. Kiedyś bywały takie, które były przerażone, bo nie wiedziały, co to jest. Dzisiaj są przygotowane, nawet w klasie się odbywają licytacje, która już, która jeszcze nie. Ta, która jeszcze nie jest przerażona, że ona może jest chora. Wystarczy porozmawiać z mamusią. Jak mamusia trochę później, to ona też trochę później. Nie ma powodu do... Norma jest bardzo szeroka, nie ma powodu do obaw. Dziewczynki zaczynają się interesować wyraźnie ku chłopcom. W tą stronę. To jest najtrudniejszy moment w życiu dziewczynki. Bo teraz ona powinna, kochana przez najważniejszego mężczyznę życia tatusia, będąca pod jego skrzydłami, z mocną więzią z ojcem, nie potrzebuje szukać potwierdzenia u okolicznych chłopców, że jako kobieta jest akceptowalna. A wiele ojców w tym właśnie momencie odsuwa na bezpieczną odległość. Dotychczas tulił, pieścił, całował, sadzał na kolana, a teraz odsuwa. No bo w telewizji słyszał, jak to molestują ojcowie seksualnie swoje córki. Nie chce, żeby jakieś zwierzę się w nim obudziło. Na wszelki wypadek odsuwa. I ojców mówi, panie, ona już nie potrzebuje. Oczywiście, że potrzebuje. Dotyku, przytulenia to może trochę innego niż mała dziewczynka. Ona już się czuje kobietą, musi znaleźć nową formę bycia ze swoją dorastającą córką. Żeby potwierdzić, że ona jest jako kobieta atrakcyjna. Jako dziewczynka była dobra dla tatusia, bo tatuś ją przytulał i całował, a jako kobieta jest do niczego. A przecież to jest wystawienie własnej córki na strzał. Wielu ojców nieświadomie to robi. I wtedy właśnie zrywa więź emocjonalną z własną córką. No w każdym razie tutaj jest trudny czas, bo te ku chłopakom się pojawia. Tu powstaje też kolizja, czyli powiedzmy zderzenie chłopców z dziewczynkami, bo chłopcy jeszcze nic. U nich te hormony jeszcze uśpione. No więc jeżeli dziewczynki już się zakochują, to w chłopakach o kilka klas wyżej. No to koledzy są obrażeni. Głupie baby. Prawda? Do żadnej się nie odezwę. Wszystkie baby są głupie. Żadną nigdy tam nic nie wydają wspólnego. Oczywiście 3 lata później ma kłopot. 2. Bo go ciągnie w stronę tych głupich bab. Udaje, że nie. Przed kolegami udaje, że nie. Przed sobą udaje, że nie. Biedny męczy się. Ilu dorosłych mężczyzn? 50 i więcej, jeszcze nie przeskoczyli krótkich spodenek i ciągle się żyją w konwencji głupie baby. Są ptaszkami w klatce. Do bycia mężczyzną należy zainteresowanie kobietami, za to nie porodzimy. Tak. Każdy z nas, normalny mężczyzna, interesuje się kobietami, ksiądz też. Nie w rozumieniu świata, że baby do łóżka ciągnie. Nie, nie, ja nie o tym mówię. Tylko dla każdego normalnego mężczyzny jest ważne, jak kobiety na niego patrzą, co o nim myślą, jak go widzą. Jest takie powiedzenie, bardzo mi się podoba. Mężczyzna długo pozostaje pod wrażeniem, jakie zrobił na kobiecie. I oby kobiety umiały to dobrze wykorzystywać do mobilizowania mężczyzn do tego, by starali się być lepsi, mądrzejsi, wspanialsi. A wielu mężczyzn, i to ojcowie, mężowie, są na poziomie, nie przeskoczyli tego, że wypada mężczyźnie uznać, że kobieta jest dla niego ważna. Naprawdę wypada. I bez tego mężczyzna nie będzie szczęśliwy. Bo musi przed samym sobą ciągle udawać, że jest kimś innym. Biedna jest jego żona. Biedne są córki, bo pozwolą tak się traktować przez mężczyzn. Biedni są synowie, bo tak będą traktować swoje żony. Być może małżeństwem się posypią. Ale najbiedniejszy jest on sam. Czyli przez całe życie nie może normalnie pełną piersią odetchnąć i zachowywać się normalnie. Ciągle musi udawać, że jest kimś innym. Tak wchodzi w krew, że oni w pewnym sensie są kimś innym. Biedni, niedojrzali chłopcy. Oczywiście taki niedojrzały chłopiec wchodząc w relacje zakochania, no będzie uprzedmiotawiał dziewczynę. I teraz w tym czasie, kiedy my istotnie biegniemy ku sobie, chłopcy zainteresowani dziewczynami, choć boją się tego i ciągną za włosy, a udają, że nie interesują cię, prawda? To są takie, jak mówimy, końskie zaloty, prawda? Że on udaje, że nie, a jednak tak, bo walczy ze sobą. Oczywiście to jest po to, żebyśmy nie musieli losować małżeństw. Żeby ludzie dobierali się w pary. Ta atrakcyjność jest potrzebna. Nie trzeba z przydziału z urzędu stanu, czy tam na loterii fantowej, prawda, przyznawać. Ale niestety, w tym czasie, w tych te kilka latek, które decydują o całym życiu, są tacy, którzy chcą na młodym człowieku robić brudny interes i robią. Wtedy, kiedy dziewczyna ma kłopot, żeby w niej nie nastąpił przerost zainteresowania chłopcami, bardzo łatwo lekko tylko popchnąć. I tu jest atakowana. Dla jakiego wieku są adresowane pisemka dla dziewcząt? 12-15. To nie jest przypadek. Mamusiu mówią, panie, ale przecież tam nic takiego nie ma. Na pewno, że nic takiego nie ma. Jakby pokazali porozbierane pary współżyjące, to by 12-letnia dziewczyna to natychmiast wyrzuciła i nigdy więcej do tego nie wróciła. To są takie piękne. Rówieśnica pisze list do redakcji. Rówieśnica. Kasia lat 15, pisze, jak z kolegą była pod prysznicem, jak było cudownie. Redakcja nie komentuje, no chyba tak leciutko, że no ale w tym nawet największy purytanie chyba nie dopatrzą się niczego złego, przecież oni tam tylko poznawali piękno ciała, stworzenie Boże, prawda, och i ach. Pytanie sensowne jest, po co Kasia lat 15 napisała ten list? I dlaczego Kasia miała lat 15? To są sensowne pytania. Bo w numerze szwedzkim tego samego pisma, w tym samym numerze, dziewczynka lat 12 napisała słowo w słowo ten sam list. No bo tam ta granica jest gdzie indziej przesunięta. Po to Kasia lat 15 pisze, że była z kolegą pod prysznicem, żeby Marysia lat 18 mówiła, Holender, jestem opóźniona. Jeszcze nie byłam. I to niestety działa. I dziewczyny, kobiety, panie, mam nadzieję, że macie świadomość tego, że jesteście bardziej podatne od mężczyzn na naciski otoczenia. Jak moda będzie na gołe brzuchy, choćby było 20 stopni mrozu, mi nie jest zimno. Presja dla kobiety jest czymś niesamowicie silnym i warto o tym pamiętać, żeby wytwarzać pozytywne presje. Przy ratowaniu małżeństwa. Żona postanawia odejść z małżeństwa. Jak się otoczy koleżankami, które się porozwodziły, pójdzie jej dość gładko. Ale jak jej najbliższe otoczenie będzie mówiło, nie, zastanów się, nie, mama, nie, siostra, nie, brat, nie, koleżanka, przyjaciółka, wszyscy mówią, nie jest w stanie odejść. Nie jest w stanie przeprowadzić tego pomysłu. Stąd jest bardzo ważne, żeby w sytuacji jakiegoś takiego zachwiania małżeństwo miało otoczenie, które jest mu życzliwe, które ich popycha ku sobie. Takim cudownym jest zaprzyjaźnienie się teściów ze sobą. Widziałem parę sytuacji, w których młodym coś tam odbijało, a teściowie solidarnie ich z powrotem zaganiali ku sobie. Prawda? Ale widziałem też sytuacje, że teściowe odrywały synków od wstępnych synowych. Prawda? Jak atakuje świat? Jak wygląda dziewczyna? To wiecie, tak? Dziewczyna wygląda tak. ma wielkie uszy, wobec tego świat szepcze do ucha. Tymi listami do redakcji, tymi konkursami. Opisz swój pierwszy raz. Dziewczynka 12 lat. No to, no ona nie. Ale jest podtytuł, nie musi być prawdziwy, najlepsze prace nagrodzimy. No to ona zaczyna, no to z mężem po ślubie pięknej scenerii, no nie, wyśmieją mnie. A już na pewno nie dadzą nagrody. To ja im napiszę coś takiego, że im gały na wierzch wyjdą. I już ją mają. Ona, zobaczmy, co się stało. Dziewczynka 12-letnia zaczyna fantazjować o swoim, nie jakimś tam, o swoim współżyciu w formie patologicznej, żeby nagrodę dostać. I rodzi się to, co wyróżnia jako osobny punkt. Tęsknota. Tęsknota do zabaw seksualnych, tęsknota do igrów, tęsknota do przygód. Co robią filmy, pisemka, książki? Napędzają tęsknotę do zabaw. Nie do miłości. Prawdziwej, wiernej, wyłącznej, do zgodnej. Nie, gdzie tam? To nie jest interes. No chyba mamy tą świadomość, że jeżeli by ludzie chcieli żyć porządnie, jeden mężczyzna wiąże się na całe życie z jedną kobietą, jest jej wierny, ona jemu też, jeszcze co gorsza dzieci kochają, bo przecież cała masa przemysłów jednego dnia padnie. Będzie, a te przemysły dobrze się mają. One łożą na reklamy, przecież na reklamy się łoży spore procenty. W samochodzie Toyota podobno 30% jest koszt reklamy. Jeżeli się robi gigantyczne pieniądze na pornografii, na antykoncepcji, na klinikach zatrudniających się wyłącznie przerywaniem ciąż, na mnóstwie różnych procederów w tych panienkach dookoła miasta, tym wszystkim, agencjach, które się kiedyś nazywało dosadnie, teraz się mówi agencje towarzyskie. I w naszych gazetach szpalty całe. W Warszawie kiedyś rano siedem widziałem zaśmiecone tymi ofertami panienek za wycieraczkami samochodów. Wiem, że kiedyś młodzież próbowała to wyjmować i jeszcze mieli kłopoty, bo działali bezprawnie, bo wyjmowali cudzą własność za wycieraczek. Prawda? A ci, którzy zaśmiecają, to nie. Tych czasów nie pamiętacie, jak rozsypywane były ulotki w czasach Solidarności, stanu wojennego, to łapano i skazywano kolegia wyroki za zaśmiecanie miasta. Co? Rozrzucanie ulotek to było zaśmiecanie miasta. No dobra, i te biedne dziewczyny w jakimś stanie, i każda z Was, tu obecnych, jakoś przeszła przez ten czas, lepiej lub gorzej, ileś tego śmiecia do siebie nabrała, choćby nie chciała. W filmach drugi mąż jest lepszy od pierwszego. No tak, a w rzeczywistości jest odwrotnie. 50% się rozwodzi, z czego 40% zawartych małżeństw po raz pierwszy, 65% gdy jedno jest w drugim związku, a prawie 81% jest już w trzecim związku lub dalszym. Więc zwykłą nieprawdę. No, ale pociągające. I tak jest, naprawdę ten drugi mąż jest taki fajny, jak to dobrze go spotkała, bo ten drań pierwszy niech go zostawi. Przecież to się tworzy pewne emocje, pewne tęsknoty. I to, że ja teraz poradnie spotykam się z nowym zjawiskiem od kilku lat. Zjawisko, to nie przypadek jeden, drugi, czy nawet piąty. Zjawisko. Młode żony zdradzają mężów. Dla zabawy. Nie chcą rozwalić małżeństwa. One chcą być z mężem do końca życia. No ale chcą się trochę pobawić. I w internecie są oferty, jak bezkarnie zdradzić męża. I ona jest z mężem i siedzi. Myślę teraz w konkretnym przypadku. I jest smutna. Bo tyle doświadczenia mam w rozmowach z ludźmi. Widzę, dlaczego jest smutna. Zresztą to mówi. Bo się wydało. Bo zacierała ścieżki dostępu, a mąż jednak dotarł. Jak on to zrobił? To jest jedyne jej zmartwienie. I wyjdzie stąd i nadal będzie tęskniła. I albo się odważy, znowu będzie zdradzać męża. Albo będzie cała biedna, że nie może zdradzać. Źródłem jej nieszczęścia jest tęsknota, którą gdzieś jej zaszczepiono w okresie dojrzewania. W tym krótkim czasie, kiedy ona miała się ustabilizować w dobrym, pięknym patrzeniu na miłość, wierność, dozgonność i wszystkie te wartości. Została zniszczona. Trzeba ciężko odpracowywać. Dziewczynom, które przez N godzin czytały fascynujące historie zdrad, oglądały filmy, w których każdy każdego zdradzał, to teraz dedykuję, czy namawiam, żeby obejrzały sobie 2N godzin filmów, w którym są wszyscy wierni, gdzie żyją uczciwie, gdzie miłość jest piękna. I książki takie są. I są takie. Wy którażkolwiek nie znajdziecie. Im większe dziwactwa, im większe, nie wiem, wynaturzenia wprost, tym konieczniejsze jest, bo to jest sztuka nowoczesna i to musi być. Naprawdę miałem wątpliwości, już miałem czasami ochotę rzeczywiście mocniej pięścią w stół walnąć i nie tylko nie puścić córki na jakiś film, który szkoła szła, ale również zakwestionować szereg lektur, które się do tego kwalifikowały. W dobrych szkołach były moje dzieciaki. Pasie się czymś złym i się dziwimy potem, że są złe tęsknoty i dziewczyny niestety w tej sferze seksualnej są sztucznie rozbudzane i może przypadek, że tak powiem, naoczny, byłem z córką, szósta klasa szkoły podstawowej. Na wycieczce. W lesie stanął autobus na Polance i tam kilkadziesiąt metrów dalej stał drugi autobus pełen chłopaków, trochę starszych. I te dziewczyny tu tańce. Możemy wysiąść, tę przerwę robimy dłuższą. Może ktoś powiedzieć, tam, szczenięce wygłupy. Tylko w następnej klasie jedna z nich była wciąż z kilkunastu. I to już nie jest śmieszne. To, te tęsknoty, te chęci bycia z chłopakami, jakoś tak, no, podsycona sztucznie. To jest normalne, że są atrakcyjni dla siebie, ale to, żeby do łóżka wskakiwać w wieku 13-15 lat, to nie jest normalne. A to dzisiaj staje się coraz powszechniejsze. I coraz częściej tak posterowane dziewczyny atakują chłopaków. Coraz częstsza sytuacja. I przykład, co prawda, spoza granic Polaka dotyczy, ale z Polonii amerykańskiej, gdzie mężczyzna 28 lat, w tamtych warunkach to jeszcze bardzo młody chłopak, do małżeństwa jeszcze hen, no, ale myślący poważnie o życiu, przy kościele spotyka Polkę 25, no tak umówił się z nią na spotkanie, wyglądało mu na to, że coś z tego może będzie. Poważnie myśli o życiu, szuka żony, mówiąc wprost. Umówił się na spotkanie, ona już wszystko przygotowała, pokój, łóżko. Ciągnie go tam. Mówi, no nie, ale ja to chciałem trochę inaczej. I usłyszał, przepraszam, zacytuję dosłownie. On mi to zacytował. Usłyszał, co ty jesteś, pedał czy impotent? Ta dziewczyna mówi chłopakowi, który nie chce na pierwszym spotkaniu iść z nią do łóżka. Tak się porobiło. Ale to jest właśnie przez to zadziałanie na wyobraźnię. Powtarzam młodym ludziom, najważniejszy organ seksualny. To nie jest to, co jest między nogami, jak się niektórym wydaje. To jest to, co między uszami. Jeżeli mózg zaśmieci się w okresie dojrzewania, koniec, umarł w butach. Nie są zdolni do przeżycia normalnej miłości. Muszą w wielkim trudzie to odbudowywać. Jak wygląda chłopak, to wszyscy wiedzą, tak? Jesteśmy wzrokowcami i nic za to nie poradzimy. Wobec tego nie ma żadnych pisemek dla chłopców z listami od redakcji, czy do redakcji. I tak nie przeczytają. Chłopcom się pokazuje obrazki. I tu obecni na sali panowie, jako chłopcy, mieli dużo, dużo gorzej niż ja odpowiednio wcześniej. Agresywny atak obrazem. Agresywny. I co gorsza, chłopak wchodzący w okres dojrzewania. Kiedy to na niego zaczyna działać, wcześniej on nie wiedział. I wcześniej się zdarza, że chłopcy w niskich klasach szkoły podstawowej oglądają pornografię. Autentycznie pod ławkami oglądają. Tylko oni nie wiedzą, dlaczego oglądają. W postaci koledzy tak powiedzieli, mówią łe, ale nie wiedzą, o co chodzi. No bo na nich to nie może działać i nie działa. Natomiast chwilę później już działa. I teraz tym chłopakom się nie mówi, weź pooglądaj twardą pornografię, zobacz, jakie to fajne. Pornografia dla zboczeńców, zwyrodnialców. Ale normalny mężczyzna cieszy się widokiem piękna ciała kobiety. Sam Pan Bóg tak cię stworzył i mają rację. No tak go stworzył. To ci będę dużo mówił. Pooglądaj zdjęcia lekko porozbieranych pań i zobaczysz, jakie to przyjemne. Ogląda i jest przyjemne. Mieli rację, są wiarygodni. tylko nie wiesz, jaką wpadł pułapkę. Otóż uczymy się w szkole mnóstwa niepotrzebnych rzeczy, mówię tylko nauczyciel stan smutkiem. Natomiast nie uczymy się żadnej wiedzy o człowieku. Do dziś pamiętam, że Polska w kwitącej gospodarce socjalistycznej wydobyła 192 miliony ton węgla kamiennego i niedługo będzie 200. Nie było nigdy 200, z tego co wiem. Ale po co mi to wiedzieć, pamiętać po 40 latach? W tym szaleństwie jest metoda. Kazać dzieciom zapamiętywać wszystkie krainy na świecie, jakieś tam rzeki, dopływy, cypelki na przylądkach, morza, rzeczki, jeziorka. Wszystko, żeby tylko przypadkiem nie miał czasu na pomyślenie o życiu, o przyszłości, o sobie samym. Nawet nie ma wiedzy, która by dawała jakieś umiłowanie świata, przyrody. Przecież są tu jacyś ludzie, którzy się uczyli biologii w klasach biologicznych, na pewno, biologiczno-chemiczne. I cykl Krebsa na pamięć, i cuda niewidy, i hormony, i takie, i roślinki glony, nieglony, ze szczegółami. Na pamięć wykuwane wszystko. I połowa z tak nauczonych dzieci z szóstką z biologii nie potrafi rozróżnić w terenie czterech zbóż. Nie potrafi. Nie pozna sikorki od wróbla, już nie mówiąc o czyżyku, czy jakimś szczygle. Jemiołuszka to w ogóle nie do poznania. Nie zna. Na piątkę z biologii, a nic nie wie o otaczającej przyrodzie. Jak ją ma kochać. O człowieku niewiele wiemy. I nie wiemy o tym, jakie mechanizmy są w człowieku. Prawo grawitacji? Stała grawitacja na 6,67. Nauczyłem się 40 lat temu, może więcej. Po co mi to wiedzieć? Jak wyjdę z balkonu, to zlecę tak samo. Czy znam tą stałą, czy jej nie znam? Zobaczcie, prawa fizyki działają na każdego, czy zna to prawo, czy nie zna. Profesor fizyki z balkonu zleci tak samo, jak skończony nieuk. Z prawami psychicznymi jest tak samo. Tylko nieznanie ich zagraża pogubieniu się w życiu. I w szkołach się nie uczymy. No nie mieści się w programie. Banalnie proste prawo znużenia. Prawo znużenia mówi, te same bodźce powtarzane w każdej dziedzinie, w jakiejkolwiek dziedzinie, dają coraz mniejszą reakcję organizmu. Powtarzanie bodźca daje coraz słabszą reakcję. Co będzie z chłopcem, który zaczyna oglądać lekko porozbierane panie? Po kilku tygodniach, najdalej miesiącach, te panie nie zrobią już na nim wrażenia. Ciało przestanie reagować. Ale z przyjemnością się związał. Wobec tego, co robi? Sięga po bardziej rozebrane panie. Znowu działa. A potem jeszcze bardziej, a potem ciężka pornografia, a potem gwałty, morderstwa. Wszyscy przestępcy na tle seksualnym pożywiają się pornografią. Wychowani na pornografii. A raz po raz się znowu ktoś pojawia i mówi, świadczy profesor z tytułami, że pornografia łagodzi obyczaje, no ogląda się, potem mu przejdzie. Bzdura. Bezpośrednio przed wyjściem na miasto w celu złapania ofiary, zgwałcenia, zamordowania, pożywiają się pornografią. Żeby się naładować. Nie byle co już go bierze, bo on coraz twardszą stosuje. Jest jedna, ta sama, taki sam koniec każdego, kto związał się z przyjemnością seksualną poprzez oglądanie. Zobaczmy, to jest przyjemność egoistyczna, sam ze sobą. Bez kobiety, bez płodności, bez rodziny, bez dziecka. Sam ze sobą. Egoistyczna. Przeciwieństwo miłości. Jeżeli on teraz związa się z przyjemnością, oczywiście może zrezygnować z niej. Odwrócić się od tego i przestać oglądać. Jedyna droga. Ale jeżeli się nie odwróci, to właściwie zmierza do jednego. Albo, jeżeli ma tam takie predyspozycje wewnętrzne, stanie się przestępcą na tym tle. Albo w ogóle przestanie działać. Przestanie na niego oddziaływać ta sfera. Bo już nie starczy bodźców. Oczywiście to jest powolna droga do własnej impotencji. Jeżeli znajdzie przyjemność w rodzącym się napięciu na skutek oglądania, to jest o krok od zrobienia sobie jeszcze większej przyjemności przez samogwałt, aż do wyrzucenia pełnasiennego na zewnątrz. To jest tylko krok. I bardzo wielu porządnych, przyzwoitych chłopców wchodzi w to właściwie bez żadnej wielkiej osobistej winy. Gdybym ja wszedł do powiedzmy pierwszej klasy gimnazjum i powiedział coś takiego, chłopaki, jesteśmy w kinie. Momenty są. Wszyscy wiedzą, o czym mówię. Czujesz takie przyjemne napięcie rodzące się w narządach rozrodczych. Kolejne zakazane słowo. Nie mówmy rozrodczych, mówmy seksualnych. Czyli przypadkiem nie wspominać, że to są narządy służące przede wszystkim do rozrodu, nie do zabaw seksualnych. Ja chcę z nich uczynić narządy do zabaw seksualnych. A więc czujesz takie przyjemne napięcie w narządach rozrodczych, zamknij oczy. Co zrobi klasa? Parsknie gromkim śmiechem. Bo oni po to tam poszli, żeby przeżywać tam przyjemność. Zacznijmy w takiej sytuacji, jest chłopak na początku dojrzewania, który za chwilę go zaskoczą reakcja jego ciała i on nie wie, co z tym zrobić. I powszechnie chłopcy w Polsce nie wiedzą, że mają zamknąć oczy. Nie wiedzą, że najprostszą drogą dochodzenia do dojrzałości jest odcięcie się wcale niełatwe od bodźców, które są. Przy czym bodziec sam wzrokowy, to też warto wiedzieć, nie ma mocy wywołania reakcji. Musi na tym pójść bodziec psychogenny, wyobraźnia. Czyli jako mężczyźni mamy dwa poziomy odcięcia się od wpływu na nas. Pierwszy to jest odcięcie wzroku. Nie zawsze możemy na zakręcie drogi. Nie zawsze można zamknąć, jak to na reklamie, odpowiednio rozebrana panika. Odpowiednio rozebrana, nie goła. Goła jest niepodniecająca. Musi być całe badania, jak pokazać ciało kobiety, żeby mężczyzna właśnie uruchamiał te wyobraźnie, żeby wchodził w ten was. Pokazanie wszystkiego to nie. Całe badania, jak pobudzać mężczyzn. Tak? To się mówi, to są artystyczne zdjęcia, to jest takie... Świat na to pracuje. Jeżeli mężczyzna związał się z tym oglądaniem, jeżeli związał się z... nawet nie musi być ciężka pornografia, z własną przyjemnością samogwałtu, to można z dużym prawdopodobieństwem powiedzieć, co będzie, jak się zakochał, zmazałem te wszystkie zakochania, wrócimy jeszcze do tego za chwilę, zamazałem, jak się zakocha ten Michał w Kasi. Kasia będzie dla niego przedmiotem dostarczającym egoistyczną przyjemność. Choćby nie wiem, jak bardzo tego nie chciał. Kolejną krzywdę już dorosłym jest, no, wyznają rzekomi specjaliści, którzy mówią, samogłąd jest normalnym etapem rozwoju. Nie przejmuj się, jak się ożenisz, to ci przejdzie. Ja pytam, na kogo mu przejdzie? Nie chcę z nikogo chpić naprawdę. Trzeba się tego wyleczyć, wycofać się z przyjemności zażywanej egoistycznie sam ze sobą, w całkowitym oderwaniu od płodności, by móc wejść w nowy układ, nauczyć się nowego przeżywania przyjemności w parze z perspektywą płodności. To jest coś zupełnie innego. Krzywdę wyrządza się chłopakom, który się poklepuje w obrycach i mówi, to jest normalne, nie przejmuj się. To jest straszny kościół, tylko chcecie zestresować, nie daj się. To jest wszystko, no a wszyscy tak robią. Mogę powiedzieć, że sam kiedyś byłem tego, no, uczestnikiem takiego myślenia przez kilka godzin. To na początku istnienia Frondy. Znacie pewnie tą ekipę, oni filmy, kiedyś w telewizji były audycje, potem to im zabrano, filmy teraz niezłe potrafią nakręcić. Na kanale posadzili dwóch takich panów, którzy byli od seksu. Ja nazwisk nie będę podawał, się, że jakiś tam album został wydany ze wszystkimi dewiacjami, z krzywymi członkami na zdjęciach, a jakże wszystko, żeby było, żeby nic nie było nam obce. I mieliśmy rozmawiać, a po drugiej stronie tam ja się znalazłem, taki etyk z kulu, zresztą bardzo taki spokojny, zrównoważony Marek Czochorowski. I rozmawialiśmy przez kilka godzin, to jeszcze były ciepłe reflektory, to byliśmy spoceni jak rude myszy o tym samogwałcie. Oni mówią, no ale panowie, no przecież to nie piękne, że jak mąż wyjedzie za ocean i on tam się onanizuje o określonej godzinie, a żona tutaj to samo i taką jedność przeżywają. No nie potrafiliśmy przyznać, że to jest piękne. Ale do czego zmierzam? Na koniec tego spotkania, jak już wyszliśmy, oni wszystkim by chcieli się przypodobać. Dla nich był to wielki dyskomfort, że my w jakimś sensie no, nie jesteśmy z nimi tacy friendly, tacy przyjaźni. To im strasznie przeszkadzało. Oni muszą się podobać klientowi. Jak klient przychodzi, to oni muszą mu zrobić dobrze. No to powiedziałem im kawał w tym czasie. Nawet się nie potrafili zaśmiać. Taki o nowoczesnym psychoterapeucie. Dwóch panów się spotyka, jeden mówi do drugiego, stary, mam straszny kłopot, moczę się w nocy, no siusiam w pościel. Ty się nie przejmuj, mam takiego psychoterapeuty, idź do niego, na pewno ci pomoże, dał adres. spotykają się po miesiącu i co, byłeś, byłem, pomógł ci, pomógł, no to już się nie moczysz. Moczę się, ale jestem tylko dumny. Tak niestety dzisiaj wygląda pomoc. Bardzo często. Oczywiście nie, ja nie chcę tu obrażać wszystkich psychologów, to nie, ani terapeutów. Ale niestety dość często takie. I oni na koniec już wychodzimy, tak chcą się tak z nami tak trochę pojednać, mówią, no ale panowie, przecież wszyscy przez to przechodziliśmy i jesteśmy normalni. Mówię, przepraszam, ale ja nie. No to gratuluję panu. A mówię, przepraszam, czego pan mi gratuluje? Przecież mówił, że to jest normalny etap rozwoju. Odwrócił się i poszedł. On gdzieś tam w środku wie, jak to jest. Przecież nie jest głupi. Ale głosi to, co mu każą, za co mu płacą, co jego stawia w dobrym świetle, bo skoro on ma te problemy i wszyscy inni mają, znaczy, że to jest normalne. Kto powinien pomagać ludziom? Tak? I dlatego naprawdę trzeba, korzystając z pomocy dzisiaj, dobrze się dowiedzieć, kim jest ten człowiek, który pomocy ma udzielać. Jeżeli idzie do kogoś, kto ma ci ratować małżeństwo, on żyje właśnie w czwartym, daj sobie spokój, nawet jak to był bardzo sprawny terapeuta, psycholog czy ktoś. Daj sobie spokój. Bo jego nastawienie jest takie, że na tym nie wygrasz ty. Aha. Oho. No to nie powiedzieliśmy sobie niczego jeszcze. Dobra. W takim razie zrobimy sobie skrót skrótów. Ale już teraz zmierzamy ku wyraźnemu zakończeniu. Kochani, wbrew pozorom to nie było nie na temat. To wszystko, co powiedziałem, ta dojrzałość, ten stan mojej seksualności, moje tęsknoty, czy ja chcę tęsknię do wiernego, wyłącznego związku do końca życia, czy ja tęsknię do zabaw seksualnych, do szybkiej przyjemności, to decyduje o tym, jak Michał z Kasią rozegrają swoje zakochanie. Bo to, że są przyciągani do siebie, to jest absolutnie pewne. Oni muszą się do siebie zbliżać, tylko mają odpowiedzieć sobie na pytanie, którędy idą do siebie. I tak jak każdy człowiek miał sobie odpowiedzieć kiedyś na pytanie, czy idzie pod górkę, czy idzie z górki, tak Michał i Kasia muszą sobie odpowiedzieć, czy idziemy do siebie drogą, w której będziemy rośli, czy idziemy drogą, która będzie łatwa, lekka, początkowo przyjemna, w której się poranimy i w której będziemy dzięki tej znajomości gorszymi ludźmi, poniszczonymi i gorzej nadającymi się do małżeństwa. To jest droga pożądliwości. Ja to oferuję jako coś zupełnie normalnego, oczywistego, że wszyscy tak mają chodzić. Nie wszyscy. I zapewniam was, że nie wszyscy chodzą tymi ścieżkami. Podstawowy punkt wyjścia jest to, że oni powinni zapragnąć iść drogą czystości. Że to jest fantastyczna droga, a nie że to jest droga bez atrakcji. To jest cudowna droga, kiedy mogą dzięki sobie stawać się lepszymi ludźmi, lepszym mężem, lepszą żoną w przyszłości, gdzie każdy dzień znajomości jest absolutnie cudowną inwestycją w przyszłą wierność. Jeżeli byłaby sytuacja taka, że no Kasia gdzieś tam zaczęła pękać, bo tak jej miło przy tym Michale i tak trochę by się nawet zgodziła pójść do łóżka, Michał powie, nie Kasiu, na razie nie. Będziemy mieli na to całe życie. Ja chcę, żeby moja żona i ja, żebyśmy doszli do małżeństwa w sposób czysty. Taką mam wizję, takie mam pragnienie. Jeżeli ten Michał uchronił Kasię przed nią samą, bo ona już nie panowała nad sobą, to ona nie będzie sprawdzała, czy się spóźnił 2 minuty do domu i na pewno po drodze jakiejś baby był. A dzieją się takie rzeczy. Skąd się bierze, może ta chorobliwa, niszcząca, tragiczna zazdrość? Ale właśnie ze świadomości, że on miał inne, że on z nią ją przymuszał do współżycia przyszłym, to dlaczego, kiedy nie była jeszcze żoną, to dlaczego ona ma wiedzieć, że on jak inną spotka nie będzie jej przymuszał, też nie jest żoną. To jest niesamowita inwestycja i to nie jest smutek. Ja od kilku lat jeżdżę co roku latem na rekolekcje Miłujcie się. To jest to pismo, które promuje ruch czystych serc. To jest tomo do rekolekcji ruchu czystych serc. W tym roku było 200 osób, bo więcej nie było miejsc. Ludzie po różnych przejściach połamani nieraz nieźle. To nie jest tak, że ja mówię tylko do ludzi, którzy są idealni, którzy w życiu nie popełnili żadnego błędu. Oczywiście, że nie. Każdy z nas błędy popełnia. Oby nie najtragiczniejsze. Ale to są ludzie, którzy w pewnym momencie powiedzieli tak, teraz wchodzimy na drogę czystości. Radość, radość życia, pełnia szczęścia, tryskająca z tych ludzi. Chciała tam być. I autentyczne cuda, które tam się działy. Może jeden przykład opowiem. Chłopak przyjechał i taki był trochę dziwny, no takie włosy trochę dłuższe, czarne koszulki z tymi wszystkimi satanistycznymi zygzakami i szereg innych jeszcze takich instygniów przynależności do takiej grupy. I na koniec, po całym 10 dniach, gdzie tam było różne, no już nie będę opowiadał, jest moment, że można świadectwo złożyć. I on się wyrywa, pierwszy odpycha wszystkich. Ja tu przyjechałem jako satanista. Ja tu przyjechałem dlatego, że rodzice powiedzieli na początku, że mi nie dadzą, to w lipcu, nie dadzą mi kasy na dalsze wakacje. Miałem zaplanowane wakacje z kolegami i rodzice powiedzieli, że mnie nie puszczą. 16 lat. Tu przyjechałem tylko dlatego, żeby być, żeby zaliczyć to i wyjechać. Ale wy, mówi, że ludzie mnie powaliliście, ja jestem wierzę jako człowiek wierzący. Rzeczywiście, widziałem w ostatnie noce, facet spędzał na adoracji, bo całą noc adoracja, kiedy tam godzinkę wybierą, tam siedział. W 10 dni. Inni ludzie gdzieś go pociągnęli do czegoś. W każdym człowieku dzieje tęsknota do wielkich wartości, do tego chodzenia pod górkę. Tylko trzeba to zacząć realizować. Popatrzmy jeszcze na przykład jeden taki bardzo charakterystyczny, czego się trzeba wyzbyć, żeby móc wejść na drogę czystości. Bez względu na to, na przeszłość. Trzeba się wyzbyć tęsknoty do nieczystości. I to jest najgorsze. Pamiętamy brata, syna marnotrawnego? Dlaczego nie chciał wrócić do domu ojca? Bo tamten sobie z nierządnicami kurczę pobalował, a ja nie. Wyraźnie to nigdzie indziej nie jest napisane o nierządnicach. Tylko w wizji brata. A ja nie, on miał lepiej, a ja nie, on miał... Czego zazdrościsz? Czego zazdrościmy ludziom bezbożnym, którzy się zabawiają na prawo i na lewo? Jest takie stare polskie powiedzenie, Pan Bóg żałującemu wybacza zawsze. Człowiek czasem, ale natura nigdy. I wszystko, co zrobił tamten brat wbrew naturze, będzie w swoim ciele nosił i będzie go to wiele kosztowało. Nikomu na świecie, jestem o tym bardzo głęboko przekonany, w całej historii świata, nikomu na świecie się nie opłaciło z perspektywy życia, wcale nie mówię wieczności, już z perspektywy życia, nie opłaciło się cudzołóstwo. Ani przed małżeństwem, ani w małżeństwie, ani w ramach kapłaństwa, czy jakiegokolwiek innego powołania. Nikomu... Tak, zebrał trochę doraźnych przyjemności, ale w perspektywie życia nie opłaciło się. Wobec tego, po co to mówię? Żebyśmy sobie jak najjaśniej uświadomili, że czas tak naprawdę, wbrew temu wszystkiemu, co się wokół świecie dzieje, zatęsknić za prawdziwą miłością, za prawdziwą czystością, za prawdziwą, dozgonną, wierną, wyłączną. Bo tylko taka daje człowiekowi szczęście, bo taka jest natura człowieka. I ci wszyscy, którzy bełkoczą o miłościach z 10. żoną czy z 5. mężem, nie wiedzą, co mówią. Oni nigdy nie poznali głębi więzi między dwojgiem osób. Jan Paweł mówił, że celem małżeństwa, oczywiście świętość, poprzez budowę komunii osób. Szczęściorodnej, szczęściodajnej komunii. Ale on jeszcze powiedział, jeszcze gorzej, żeby nas powalić. Przez budowę komunii osób na wzór komunii osób boskich. Życia nie starczy, żeby się zbliżyć w tamtą stronę. A próbowanie z drugim, z 5., z 10. partnerem czy partnerką, nonsens. Jest cudowny plan, że możemy przez całe życie iść pod górkę, budując cudowną komunię dwojga. I trzeba się na to kiedyś zdecydować i trzeba uwierzyć, że to nie jest nudne. Że to nie jest bez wrażeń, że to nie jest bez przeżyć. Bo wrażenia to nie są doznania cielesne. Dużo głębiej siedzą radości psychiczne, a jeszcze głębiej poczucie więzi duchowej między kochającymi się, oddanymi sobie ludźmi na całe życie i wspólnie wychowującymi dzieci. Przepiękna rzecz, której się nie da opowiedzieć, dopóki się nie przeżyje. A zadaniem tych małżeństw, którzy żyją pięknie, jest to, żeby nie ukrywać tego. Ja ustaję po to, żeby nie ukrywać tego. Żeby powróciły czasy, kiedy ludzie patrzyli na pierwszych chrześcijan i mówili, zobaczcie, jak oni się kochają. Żeby zazdrościli. Nie tego, że atrakcji mają mało, przykazanie mają nieco dołóż, biedaki. Żadne przykazanie niczego nam nie ujmuje. To są drogowskazy podpowiadające nam, którędy iść do szczęścia. Tylko trzeba w to uwierzyć. Trzeba to drogę wejść. Czego wam bardzo serdecznie życzę. Przepraszam za wszystko, czego nie powiedziałem, a sobie planowałem. Dziękuję.
Słuchajcie, teraz zachęcam was wszystkich do zadawania pytań, jeśli macie. Podnieście rękę i podejdę do was z mikrofonem.
Może takie pytanie nie związane bezpośrednio z tematem, ale parę lat temu w wydarzeniach, czyli w wiadomościach Polsatu, pojawiła się informacja, że w Polsce naturalne metody planowania rodziny stosuje, z tego co pamiętam, poniżej 10%. Jeżeli jest ona faktycznie tak niska, to z czego to wynika?
Prawdopodobnie nie jest tak niska, jak podają ci, którzy chcą, żeby była niska, bo to jest jasne. Rzeczywiście nie jest to 100%, to jest jasne, a nie nawet 50%. Natomiast mogę powiedzieć z całą, że tak powiem, pewnością siebie i uczciwością, że nie spotkałem rozpadu małżeństwa, które by swoją płodność oparły na rozumie i woli. Bo to nie chodzi o to, że coś jest bardziej szkodliwe, coś mniej, coś jest naturalne, coś sztuczne. To chodzi o to, że albo używamy rozumu i woli, akceptując plan, jak jest pisane w nasze ciało płodności, płodność jest wówczas darem, albo odrzucamy i ktoś za nas, coś, przyrządku ma, środek farmakologiczny ma za nas załatwić sprawę. Używanie rozumu i woli powoduje, że człowiek rośnie, a rezygnacja z rozumu i woli powoduje, że człowiek się degraduje. Nieuchronnie. Także antykoncepcja służy degradacji człowieka i rozbiciu więzi. I teraz w tych samych badaniach, gdzie wyszło 50% rozwodów, wybrano z ankiety grupę małżeństw, które powiedziały, że nie korzystają z antykoncepcji. To było w Stanach Zjednoczonych, gdzie prezerwatywy nie używa się za antykoncepcję. I w stosunku przerywanego nie uważa się za antykoncepcję. Ile był procent w tej samej grupie, ci sami ludzie? Jaki był procent małżeństw, które orzekło, że nie korzystają z antykoncepcji? Tylko tyle. Od prawdziwego korzystania z rozumu i woli jeszcze tam to jeszcze kawałek jest. W tej grupie małżeństw procent rozwodu był 1,78. I to nie jest przypadek, to jest skutek. Rzeczywiście bardzo wielu ludzi, przychodzących do kościoła, bo to mam do tego dostęp, mniej więcej w mieście, w dużym mieście, ponad 90% ludzi przychodzących do kościoła katolickiego zawrzeć sakramentalny związek małżeński. Przepytanie na pierwszym spotkaniu, tak jak przychodzą z ulicy, jak planują rozwiązać sprawy płodności w małżeństwie, ponad 90% odpowiada antykoncepcja. Ja się nie dziwię w pewnym sensie, ponieważ jest tak agresywna reklama i takie obśmiewanie metod naturalnych, że ludzie, no chcąc uchodzić za rozumnych, w ten sposób to rozwiązywać. Natomiast skutki są opłakane. I to też bardzo blisko mogę o tym zaświadczyć. Tak więc procent jest na pewno wyższy, bo tak, ci, którzy chcą, żeby był niski, zaniżają, prawda? Mogę podać, na przykład jak fałszuje się dane, kiedyś, no nie będę podawał tytułów, tak? W ogólnopolskim piśmie, kiedyś mi przyniesiono artykuł, Jacek, weź napis sprostuj. Jest taki wskaźnik Pirla, tam różnie go się mówi. Teraz próbuję się go zmieniać na inny. To jest na 1200 cykli kobiecych, ile nieplanowanych zajść w ciąży. I normalnie w przyrodzie to w Polsce w tej chwili już by było pewnie z 50 albo trochę mniej. Czyli to jest powiedzmy 100 małżeństw w roku, ile się pocznie planowanych dzieci, gdyby tak wpłynęli, jak popadnie. Ile dzieci się w ogóle pocznie. I teraz przy antykoncepcji podawano tam przy prezerwatywie, lekko poprawiając antykoncepcję w tym artykule. Profesor doktor habilitowany nauk medycznych podpisany. Tam przy prezerwatywie napisali 5 zamiast 15, przy spirali napisano tam chyba 2 zamiast 3,5, 4. No to przy pigułkach hormonalnych napisali 1, rzeczywiście około 1 jest dziecka na 100 par w ciągu roku nieplanowanego. Przy metodach naturalnych, gdzie jest wyraźnie poniżej 1, między 0 a 0,44 różne badania, podano 80. Robi wrażenie? Robi. Jestem posiadaczem publikacji z lat 70., gdzie zachwala antykoncepcję i mówi również o metodach naturalnych w ten sposób, że podaje w metodzie Billingsa, że niepłodność zaczyna się wtedy, kiedy jest szczyt płodności. Kilkaset tysięcy egzemplarzy. I najuczciwsza osoba chwyta to w rękę, czyta, nie planuje poczęcia dziecka, z ambony słyszała, że metody naturalne tak, czeka do maksymalnej płodności, współżyje z mężem, jak nie pierwszym, to w trzecim cyklu dochodzi w ciążę i cała wieś wie, że metody są do niczego. Robi się wszystko. Dlaczego? Bo biznes antykoncepcji jest wszechpotężny. Kto wie, ile procent polskiego przemysłu farmaceutycznego z oficjalnych danych Ministerstwa Zdrowia sprzed kilku lat? Jaki procent zysków polskiego przemysłu farmaceutycznego pochodzi z antykoncepcji? No, załatwmy się. Ile? Kto da więcej? 75. Jak to zobaczyłem, sam się zdziwiłem. No, no po prostu jest biznes. Zauważmy, że płodność nie jest chorobą. A niech spróbuje któryś kierownik apteki zrezygnować ze sprzedaży środków antykoncepcyjnych. Koncesję odbiorą. I znałem jedną w Polsce, chyba jeszcze nadal jest, jedna w Polsce apteka przy parafii Świętego Ducha w Koszalinie, gdzie ksiądz osobiście, bo tam miał aptekę przy parafii, załatwił z ministrem zdrowia wyjątkową zgodę na to, że jemu wolno nie sprzedawać środków antykoncepcyjnych. Tak silne jest to lobby. Do szkół wchodzi, rozdaje się za darmo. Lekarze, ostatnio dziennikarze wdarli się na rejestr szkoleniowy dla ginekologów znanej dużej firmy, bo w internecie to chodziło. I okazało się, że jaki był, no tam, co tam było na tym rejsie, ani minuty szkolenia, natomiast wszelkie igry, nie będziemy ich tu wymieniać, dla lekarzy, którzy wypisali najwięcej recept na środki antykoncepcyjne tej firmy. Nie chcę powiedzieć, że wszyscy lekarze są nieuczciwi, ale trudno się zmienia poglądy, z których się żyje. I wielu lekarzy z tego niestety korzysta. Akurat dziedzina ginekologii jest bardzo nadszarpnięta. Mówię to z wielkim bólem, bo przez długie lata trwała negatywna selekcja. Także całe te dane podawane w tej dziedzinie, to wszystko są pobożne życzenia. Żeby było jak najbliżej tego, co się chce osiągnąć. Także te liczby są zawsze podejrzane. Oczywiście, że jest. Tak. No jest manipulacja. Oczywiście. Tak, nawiązując do tego, jak te dziewczyny się podpuszcza, że one jeszcze nie, to w Polsce była ankieta 17 do 19 lat i pytanie jedno z pierwszych, czy już podjęłaś współżycie, odpowiedź tak, a z dalszych pytań wynika, czy naprawdę podjęła nie. Czy one się wstydzą, że mają już 17, 19 lat i jeszcze nie. No. Znam sytuację ze szkoły zawodowej, technikum po zawodówce, tam 19-20 lat dziewczyny, gdzie jedna ostatnia była dziewica i z niej się wyśmiewały, na każdej przerwie atakowały. I ona kiedyś odpowiedziała, taka jak wy mogę stać się w każdej chwili, a taka jak ja żadna z was nie będzie. I się zamknęły. Bo powiedziała tylko prawdę, nic więcej. Ta agresja na nią była, wynikała z nieuświadamianego wyrzutów sumienia po prostu. Ona była dla nich wyrzutem, że można inaczej. To jest, ta presja w kierunku zła jest bardzo silna, ona jest podsycana, ona jest celowo podsycana w środkach przekazów, niemalże na ulicy. Bo czemuś służy. Przepraszam.
Ja mam pytanie odnośnie tego rozpoczęcia, o którym Pan mówił, to znaczy po tych 2 latach, bo Pan wspomniał, że zakochanie się kończy po tych 2 latach, a później rozpoczyna się chyba etap miłości, tak? No taki bardziej...
Znaczy może się wcześniej rozpocząć, tego nie rozwinąłem, dobra?
No ale tak, ale później zaczyna się taki związek na serio, jakby to powiedzieć, i działa rozum i wola. Czy... Dlaczego wtedy Pan uważa, no tak zrozumiałem między słowami, że rozpoczęcie współżycia jest złe, niedobre? No bo rozumiem, że tak jest, tak. No, ale Pan z kolei...
Zaczynamy nowy wykład, dobra? Przez ten może idzie do domu, kto musi idzie do domu. Dlaczego uważam, że to nie mówię ani o żadnym wieku, ani nawet o etapie zakochania, tylko o pewnych innych warunkach. Uporządkujmy jeszcze. Kiedy się z zakochania robi miłość? Wtedy, kiedy z chęci przywłaszczenia drugiej osoby powstaje, po poznaniu jej, powstaje chęć dania tej drugiej osobie, siebie samego, własny egoizm pokonam, rezygnuję z jakichś tam swoich nawet przyjemności, bo ta osoba stała się dla mnie ważna. Czyli miłość się poznaje po tym, z czego jestem w stanie zrezygnować, a nie co jestem w stanie wziąć. Miłość jako bezinteresowny dar z siebie samego. No to jest przez papieża powiedziane. Człowiek w pełni nie może się odnaleźć inaczej, jak bezinteresowny dar z siebie samego. I teraz dochodzimy do współżycia. Współżycie powinno odbywać się w warunkach dobrych. Jest to bardzo ważne. Jakie warunki są dobre? Żaden facet nie ma o tym pojęcia. Przepraszam, mówię tak o facet. Nie ma pojęcia o tym. To wiedzą kobiety. Dlaczego? Bo one są całkowicie obciążone wszystkimi skutkami. I biologicznymi, i psychicznymi również. Mężczyzna też przeżywa pewne skutki psychiczne, ale nie tak jak kobieta. Zauważmy, odbywa się to w kobiecie. Kobieta nosi, kobieta rodzi, kobieta karmi. I dla mężczyzny skończyło się po 2 minutach. A dla kobiety trwa 2 lata i się nie kończy do końca życia, bo to jest jej dziecko rodzone. I dlatego zupełnie inne warunki są potrzebne do współżycia dziewczynom innych chłopakom, kobietom, mężczyznom. I ja mogę paniom wszystkim, każdej z osobna powiedzieć, jakie warunki są dla niej dobre. Dla każdej. I obyście miały odwagę się z tymi warunkami zmierzyć i obyście miały odwagę to swoim chłopom przekazywać, jeżeli są ci pod ręką gdzieś. Te warunki dla ciebie są dobre. To dotyczy również rząd w małżeństwie, które byś z czystym sumieniem, bez zmrużenia oka, z całą pewnością siebie poleciła swojej córeczce, która w zaufaniu przychodzi ciebie spytać, kiedy. Te są dla ciebie dobre. Ty sama to uznałaś, nie jakiś stary dziad, który ci przyszedł tutaj nawracać, czy pouczać, czy nie wiadomo co. Sama poznasz. Miej odwagę, siądź ze sobą sam na sam i porozmawiać jak ze swoją córeczką. Co byś poleciła córeczce? I na pewno się okaże, że nie zawsze to, na co masz w danej chwili ochotę. Zwłaszcza, gdy jesteś śmiertelnie zakochana. No to bądź mądra i spróbuj robić to, co powinno, co byś poleciła córeczce. Jestem głęboko przekonany, że każda normalna kobieta co wolno, czego nie wolno. Otóż mówię, słuchaj, nie da się powiedzieć na ciele kreskę, dotąd tak, odtąd nie. Za łatwo by było. Jest wewnętrza treść czynu. Pocałunek może być piękny i obrzydliwy. Tak na marginesie najpiękniejsza odpowiedź na temat pocałunku słyszałem od staruszka, 90 ponad lat, ojciec Badeni, dominikanin, spytany przez młodzież, co z tym pocałunkiem. Mówi, no pocałunek rozumiem. Ale czy to musi być od razu pompa sąco głocząca? Czy ten pocałunek obdarza drugiego, jest gestem miłości, czy odziera drugiego? Czy jest elementem, przepraszam, samopodniecenia? I wówczas nie jest gestem miłości. Również w małżeństwie. W małżeństwie nie wolno pożądać żony. W tym rozumieniu, żeby ją sobie uprzedmiotowić, podporządkować swojej własnej egoistycznej przyjemności. Mają na siebie oddziaływać, tak. Ale ma być to wzajemne obdarowywanie, tego trzeba uczyć. Chęć przed małżeństwem się tego uczymy, właśnie przez nie współżycie. Ale kończąc tamtą myśl tym chłopakiem, mówię, nie da się narysować kreski na ciele, nie da się powiedzieć to tak, a to nie. Ale wyobraź sobie, że masz ukochaną, jedyną, wypieszczoną córeczkę i jej narzeczony traktuje ją tak, jak ty traktujesz swoją narzeczoną. Facet pochmurniał i miał tyle uczciwości i szczerości w sobie, że powiedział, chyba bym mu zęby powybijał. To masz odpowiedź. Taką ci daję odpowiedź. Zastanów się, co byś polecił swojej córeczce. A dlaczego współżycie poza warunkami bezpiecznymi nie wystarczy małżeństwo? Może to jest warunkiem koniecznym, ale niedostatecznym. Nie wystarczy być w małżeństwie, żeby spełnić warunki dobre do współżycia dla kobiety. A drodzy panowie, jeżeli warunki do współżycia dla kobiety nie będą dobre, ona o tym wie, nie my. My mówimy, no przecież skoro ja mogę, to ty też musisz móc. Skoro ja mogę, to znaczy, że ja mogę. A czy ona może to? To ona może wiedzieć. I podstawową przyczyną zniszczenia relacji seksualnej w małżeństwach. W małżeństwach jest lęk kobiety. Jest lęk kobiety. I nie da się zapewnić lęku kobiety, jak facet mówi, no zobaczymy, jak zabezpieczyć kobiety przed lękiem, powie, no wiesz, jak się nie będzie układać, to się rozwiedziemy. Ile pan wchodzi na takich warunkach? No my się pobieramy na całe życie, ale wiesz, jak nie będziemy się tak, jak poszło po sądach. Jak się okaże, że nie pasujemy, to się rozwiedziemy. Kobieta nie może być w tym związku bezpieczna. Kobieta przy mężczyźnie, który mówi, Kaśka, oddaj mi się, bo tak cię kocham, że już nie mogę wytrzymać. Nie jest bezpieczna. Bo on ma wytrzymać, nawet jakby ona nie mogła, a warunki byłyby nieodpowiednie. On ma nad sobą i nad nią panować. I dlaczego współżycie poza małżeństwem nie może być dobre? Właśnie dlatego, że ono będzie na tej ścieżce w dół. Jest jeszcze, no przepraszam, zostałem sprowokowany. Jest, współżycie ma dwa elementy. Jedność, dwojga i rodzicielstwo. W 1968 roku, 1968 roku papież Paweł VI wydaje malutki dokumencik Humane Vitae, w którym jednoznacznie określa, co jest encyklika papieska, co jest dopuszczalne, a co nie, co jest dobre, co jest złe w dziedzinie seksualności. Najbardziej, najwścieklej atakowany dokument. No bo psuje interes, nazwijmy rzecz. I on mówi, ten dokument mówi, nie wolno rozdzielać jedności od rodzicielstwa. I nikt nie na świecie nie ma prawa, choćby to było, nie wiem, jakie zakochanie, nie wiem, jakie uczucia, nie wiadomo, jakie współżyć dla jedności. Zaraz to będę wytłumaczył, bo to jest bardzo subtelne. Dla jedności z przekreślonym rodzicielstwem, z wykluczonym rodzicielstwem. I nikt nie ma prawa produkować rodzicielstwa bez jedności małżeńskiej. I co nasz świat robi dzisiaj? Właśnie to rozbija. To jest cały atak dzisiejszego świata. Oferuje przyjemność seksualną bez rodzicielstwa. Cała antykoncepcja, sterylizacja, aborcja, to wszystko świat oferuje. I wmawia człowiekowi, że będzie szczęśliwy. Nie, będzie rozbity wewnętrznie człowiek. I rodzicielstwo bez jedności, sztuczna inseminacja, in vitro, klonowanie, co tam jeszcze świat może wymyśleć, jest niedopuszczalne ze względu na godność osoby dziecka, która ma prawo się począć w akcie miłosnym rodziców. Nie wolno tego rozdzielać. Pójdźmy jeszcze krok dalej. A jeżeli będzie sytuacja, że będę musiał coś czemuś podporządkować, to czy powiem, że przyjemność seksualna jest ważniejsza, czy życie dziecka jest ważniejsze? Twojego dziecka, nie jakiegoś tam dziecka. I z dużą pewnością siebie, nie wynikającą z buty, tylko z doświadczenia rozmów z małżeństwami, mogę powiedzieć, że wszyscy, którzy postawią, że przyjemność jest ważniejsza, przeżywają nieuchronnie stale malejącą przyjemność. Nieuchronnie, nieodwołalnie. Jest tylko kwestia czasu. I wszyscy, którzy nawet zgrzytają zębami, powiedzieli, no trudno, życie dziecka jest ważniejsze od przyjemności. I jeżeli uczciwie to wprowadzą w życie, ogarną płodność rozumem i wolą. I nawet to robią tylko z powodów takich, żeby było w porządku, to przeżywają nieraz ku swojemu zdumieniu stale rosnącą, nie przejęzyczę się za chwilę, przyjemność, radość, głębię więzi seksualnej. To jest skutek postawy. I oferta współżycia poza małżeństwem jest powiedzeniem, że jedność, przyjemność seksualna jest ponad wszystko. I ta oferta nas sprowadza na złe ścieżki. Nas jako ludzi i nas jako więź dwojga. Potwierdzają to tysiące przykładów. To, dlaczego nam jest to trudno przyjąć? Bo wzbudzono w nas tęsknoty. Owszem, one są w ciele wpisane, tak. Tylko nie nauczono nas, że to coś, tą świętość trzeba zachować, żeby na całe życie starczyła, a nie zużyć w jakichś tam kolejnych związkach. Bo każde współżycie z kimkolwiek będzie głęboką przeszkodą w budowaniu jedności małżeńskiej. To nie jest tak, że my się nauczymy, jak świat podpowiada. nauczy się z wieloma partnerkami, będzie dobry i żonę zachwyci. To się rozgrywa w trójwymiarze, to jest wymiar cielesno-psychiczno-duchowy. I ciało ma niewielką moc wpływania na szczęście. Przez ciało może się tylko przyjemność dostać. Nic więcej. Przyjemność nie ma mocy wywołania w człowieku stanu szczęścia. Nawet bardzo silna przyjemność. Jest sfera psychiczna. I ta sfera może rodzić radość. To jest coś więcej. Przyjemność jest zmysłowa. I ona, przy powtarzaniu, choćbyśmy te same bodźce powtarzali, choćbyśmy je mnożyli, prawo zdurzenia, te same bodźce będą dawały coraz słabszą reakcję. Jeżeli nie uruchomimy tych dwóch wymiarów głębi więzi psychicznej, nie ma pary na świecie, która by powiedziała, mamy taką więź psychiczną, że więcej nie ma. Że jest większa niemożliwa. Każde małżeństwo do śmierci, każdego następnego dnia może mieć większą więź psychiczną niż wczoraj. I podobnie z więzią duchową, której nawet nazwać słowami trudno. Natomiast w ciele może się wydarzyć tylko to, co się może wydarzyć i nic więcej. I ci, którzy nie zapewnią warunków bezpieczeństwa kobiecie, jej subiektywnego bezpieczeństwa, są zablokowani w warstwach wyższych. I wszystko odbywa się w ciele. I dotyczy to tak samo wierzących, jak niewierzących. Bo to nie jest tak, że biedni wierzący coś tam. Jeżeli odbywa się w ciele, bodziec, reakcja to samo. Coraz słabsza reakcja. Mnoży się 365 pozycji na 365 dni w roku, a w roku przestępnym nuda, a i tak przyjdzie czas, że nową atrakcją, wbrew temu, o czym on marzy, będzie nowa kobieta. Nowy bodziec. Natomiast jeżeli pójdą w głąb, stworzą warunki dobre dla kobiety, to może być coraz piękniej do końca życia. Ale to piękno nie polega na tym, co by chciał usłyszeć świat, że są coraz silniejsze doznania. To jest niemożliwe. Piękno polega na tym, że jest coraz większa więź psychiczna i każde współczucie coraz więcej oznacza, coraz większą głębię związania ze sobą, oddania się sobie i tak dalej. To trudno słowami nazwać. Ale wiedzą to małżeństwa, które są sobie wierne, najlepiej jak od zawsze. Zanim się poznali, byli sobie wierni. Jak się poznali, byli sobie wierni. I przez całe małżeństwo są sobie wierni i wierzą, że będą wierni do końca życia. To są optymalne warunki rozwoju głębokiej radości seksualnej. Inni mają warunki utrudnione. Ale zawsze małżeństwo po 10, 15, 20 latach wielkich błędów, wszystkich błędów najgorszych, może zacząć od nowa stworzyć warunki i wystartować od nowa, choć nie z parteru, tylko z głębokiego piętra piwnic, żeby wchodzić na te piętra wieży widokowej, symbolicznie mówiąc. Nie ma się o co targować. Współżycie poza małżeństwem nie na dłuższą metę zawsze szkodzi. Dostarcza chwilowego... Ja wiem, jak trudno jest to przyjąć mężczyznom, którzy mają inne doświadczenia, bo musieliby uznać, że postępowali niemądrze. Największą głupotą mężczyzny jest upieranie się, że nie popełniłem nigdy w życiu błędu, bo to blokuje rozwój. Wielkością jest to, że potrafię powiedzieć tak, popełniałem błędy, miałem za małą bazę danych, mam większą, startuję w górę. I to jest optymistyczne, że naprawdę z każdego miejsca możemy startować. Na pewno jest tu obecnym mężczyznom, chłopakom młodym, dużo trudniej niż mi te 30 lat temu, kiedy startowałem do małżeństwa. Dużo, dużo trudniej. Ale to znaczy, że musicie od siebie więcej wymagać. A nie, że jesteście bardziej usprawiedliwieni. Trzeba żyć w tym, co mamy. Prawda? I, no właśnie, tu, nie chcę rozumieć, bo tu rzeczywiście, tu by był potrzebny teraz przykład, cały wykład o mechanizmach seksualności, o przyczynach lęku kobiety. I byśmy doszli do tego, że ostatni bastion lęku kobiecego znika wtedy, kiedy mężczyzna bierze na siebie odpowiedzialność za poczęcie dziecka, którego nie planują, ale może jednak by się poczęło. Znają płodność. Ona się nie boi, bo jest faza po jajeczkowaniu, na pewno niepłodna. Ale jeszcze to się świta, a gdyby się poczęło? A gdyby się poczęło, to ja, ojciec tego dziecka, nie pozwolę mu zrobić krzywdy. I choćbyś zwariowała i chciała zabić, a tobie nigdy nie pozwolę. I wreszcie kobieta przy takim mężczyźnie nie ma się czego bać. I to jest konieczność. Jeżeli chcemy, panowie, czerpać radość seksualną przez całe życie, to musimy zapewnić pełne bezpieczeństwo żonom. I wobec tego gdzieś ta jedna klapka otwarta. A gdyby mimo wszystko się poczęło, mimo że nie planujemy, to przyjmiemy. To przyjmiemy. I to rozładowuje te najgłębsze pokłady lęku w kobiecie. I wtedy wszystko może się rozwijać. W przypadku lęku jest to wszystko, tak jak mówiłem, strącone, zblokowane. Można by to szczegółowo udowadniać. Nie ma już na to czasu. Jeżeli są pytania, to będzie pretekst dla mnie, że sobie znowu pogadam. Jeżeli nie ma, to... Ja mam pociąg chyba o 11 jutro. Tak.
Bardzo śmiało.
Jest, tak, jest praktyczny coś, czego w naszej kulturze nie umiemy robić. W szczególności myślę o komunikacji, rozmowie. Rozmowie, w której umiemy słuchać i w której mówi każdy o sobie, nie o drugim. Ty jesteś taki, ty jesteś owaka. Tylko mówię, ja tak to odbieram. Mnie to zabolało. Proszę zauważyć, jak powiedziałem, że mnie to zabolało, to ktoś będzie prawda. Prawda mnie zabolało. Poznawanie prawdy o kobiecie innej niż jest mężczyzna i o mężczyźnie zupełnie innym od kobiety. To jest, jeżeli pojawia się miłość, troska o dobro drugiej osoby, to pojawia się chęć wysłuchania od niej wszystkiego, co ją boli, co ją, nawet jak będzie mnie to kosztowało. Jeżeli chłopak, który ma ochotę na współżycie, dziwiłbym się, gdyby nie miał. Prawda? Mówi, a ona mówi sobie, moim największą tęsknotą, marzeniem jest to, żeby w sposób czysty właśnie do ślubu dojść. Że takiemu facetowi będę całe życie spłacać, którego na to stać. To kochający chłopak jej to ofiaruje, choćby nie wiadomo, jakie miał kłopoty z własnym ciałem. Jeżeli ją kocha. A jeżeli mówi, nie, nieprawda, ty musisz, tu daj mi dowód miłości, bo jak nie, to sobie pójdę. No to on jest niewiarygodny. Tak? Słuchanie, mówienie o sobie jest ryzyko. Ujawnienia osoby. Wiele dziewczyn na przykład marzy o wspaniałym facecie, zamyka się w swojej wieży i czeka na królewica na koniu. Stada przejadą i żaden się nie zatrzyma. No niestety trzeba z tej wieży wyjść i właśnie jest to ryzyko ujawnienia siebie, niekoniecznie w środowisku, nie wiem, pod budką z piwem, ale są środowiska, które rokują lepiej na spotkanie prawdziwego faceta, jeżeli nie pokażesz, bo ty pokażesz buzię. Niektóre się troszkę bardziej rozbierają, że zwróci uwagę, tylko czyją uwagę zwrócą? Faceta, która pójdzie na gołą nogę, bius czy brzuch. Jak ona go utrzyma przy sobie na całe życie? Jak młodsza zacznie mu pokazywać te nogi, biusty czy brzuchy? Tak. To jest miałki sposób szukania. Porządne dziewczyny mówią, a te nieporządne mają chłopaków. Tak, tylko jakich? Nie masz czego zazdrościć. Też byś mogła. A to nie o to chodzi. Więc zaryzykuj, pokaż kawałek siebie, co masz w środku. Odważ się powiedzieć, a ja myślę inaczej. Może jestem dziwoląg, może jestem staromodny, ale ja myślę inaczej. I nagle się okazuje, że po tym cię pozna ten królewicz na koniu. Tak, ja chcę takiej dziewczyny, która myśli inaczej niż ten chłam cały, który się dzisiaj proponuje. A ty będziesz udawała nieporządną, żeby nie wychodzić na idiotkę. I królewicz przeleci. Prawda? Pomijając wszystko do osób wierzących, a modlicie się o facetów. Dobrze, wytrwale. Modlicie, święty Józef jest dobry. Znajoma taka, która tak bardzo już od... No tak miała, tak, że już tam w wieku łańcucha szkoły średniej bardzo, bardzo pragnęła, żeby ktoś tam był i tam ciągle jakieś nieudane związki. I wreszcie ktoś się powiedział, a modlisz się, no zaczęła się modlić świętego Józefa. No i tam była kiedyś w Częstochowie i taką miała trudność. Bo tak zawsze się modliła tam w tej Częstochowie o tego męża, ale wraz wzięła na piśmie, oddała to Matce Boskiej. Napisała, tam są takie miejsca, gdzie się pisuje, napisała, wróciła do Poznania i prawie, że na wejściu spotyka chłopaka. I pierwsza rozmowa z chłopakiem i jakoś tak się złożyło, żona powiedziała, że od 2 lat modli się do świętego Józefa. Nie to, żeby chciała polować na męża. On jej na to odpowiedział, a ja od 12 lat do świętego Józefa modlę się o dobrą żonę. I zaiskrzyło i prawdopodobnie będą małżeństwem. Ale ona ujawniła kawałek intymny siebie i tym zwróciła swoją na siebie uwagę. I to jest odpowiedź na pytanie również o dochodzenie par do siebie. Ujawniajmy, co mnie boli, nie udawajmy, że jesteśmy inni niż jesteśmy. I wtedy, jeżeli osoba druga kocha, otoczy to opieką i będziemy się zmieniać dla siebie. Ogromna moc zakochania leży w tym, że chłopak dzięki dziewczynie może bardzo urosnąć. Jeśli ona jeszcze powie, że wierzy, że jego na to stać. Z nałogiem może zerwać, a tyle razy próbował i nic. Porządne zakochanie może spowodować, że dziewczyna i chłopak staną się lepszymi ludźmi i nawet jak poznawszy siebie uznają, że nie są dla siebie stworzeni, to ona jest lepszą żoną dla innego, ona jest lepszym mężem dla innej. A jakże często zakochanie przebiega tą dolną ścieżką, gdzie się niszczą, ranią, rozwalają. Potem można poznać takie złe zakochania, że jak się rozchodzą, to się trzaskają po pyskach i obgadują przed wszystkimi znajomymi i nigdy więcej w życiu nie chcą się spotkać. Dobre zakochanie, które skończyło się rozejściem, pozostają przyjaciółmi do końca życia, bo mają za co być sobie wdzięczni. On się dowiedział od niej o kobietach, ona od niego o mężczyznach i jest szansa, że to się przyda w następnym związku. Jakże mało jest tych dobrych zakochań, które nie są zupełnie niszczące. Tak, są siły natury, są trudności, ja to wszystko wiem. Ale przede wszystkim na starcie nie ma decyzji. Chcemy iść drogą czystości, bo wtopiono, mówiono nam tęsknoty, że doraźna przyjemność jest ważniejsza od wszystkiego innego. Nie jest ważniejsza. Człowiek inteligentny wybiega myślami do przodu. Prymitywny w tej chwili przyjemność, jutro choćby potop. Inteligentniejszy dzisiaj rezygnuje, żeby się jutro urządzić. Jeszcze inteligentniejszy zrezygnuje z paru rzeczy dzisiaj, jutro, pojutrze, żeby się urządzić w życiu. A prawdziwie inteligentny, do tego wierzący, to rezygnuje z paru rzeczy przyjemnych, żeby się urządzić w wieczności. Jest to najinteligentniejszy człowiek, który patrzy dalej, nie przesunąć w tej chwili. Świat nam wmawia, że nie myśl, co będzie pojutrze, cegła ci może na głowę spaść. Myśl. Im dalej potrafisz myśleć do przodu, tym jesteś bezpieczniejszy, że głupstw nie narobisz dziś w tej chwili dla chwilowej, doraźnej przyjemności. To, co byś polecił córce, to, co byś poleciła synowi, to są drogowskazy, które w każdym z nas jest dobro. Największe nawet bałaganie wkodowane przez ten świat, to gdzieś ta tęsknota do dobra, do piękna, do miłości jest. I te chwyty pomagają to odkryć. Co byś naprawdę uczciwie poleciła córce? Jakbyś chciał, żeby twoją córkę chłopak traktował? Co byś polecił synowi, gdyby w zaufaniu przyszedł ciebie spytać? I nagle się okazuje, że zmierzamy w kierunku dobra. Bo przecież o to chodzi. Żebyśmy byli coraz szczęśliwsi, bo coraz bliżej jesteśmy dobra. Coraz bardziej jesteśmy wolni, coraz bardziej poskładani, coraz bardziej święci, mówiąc wprost. To był gąk, rozumiem, organizatorów. Jak mogę, to zaproszę jeszcze do książeczek. Jest tam parę książeczek. Tutaj różnych przywiozłem i no niestety nie za darmo, tak? Chyba, że ktoś bardzo nie może, no to możemy się targować. Dobra, gdzie jakieś pytanie jeszcze, bo widzę...
Czy są jeszcze jakieś pytania?
Że za chwilę zostanę sam tutaj.
Dobrze.
mam taką cichą nadzieję, że zrobiłem tutaj dobry interes. Bo kiedyś słyszałem coś takiego, że po śmierci człowiek jest rozliczony ze swoich uczynków, a potem, jak już to się skończyło, jego uczynki, to pozostawia po sobie albo dobro, albo zło. Mam nadzieję, że trochę dobra będzie procentowało i na moje konto tam to wszystko pójdzie. Dzięki.
Ja jeszcze raz chciałabym panu Jackowi bardzo serdecznie podziękować za przyjęcie naszego zaproszenia i za tą wspaniałą konferencję. Mam nadzieję, jestem właściwie pewna, że wszystkim nam zostanie bardzo wiele bardzo ważnych słów i że pozostaną one na dłużej i będziemy się starali właśnie kierować tymi myślami w naszym życiu. Myślę, że wszyscy tutaj byśmy chcieli jeszcze dłużej zostać, jak najdłużej słuchać, ale to na pewno będą okazje do następnych konferencji, a dzisiaj jeszcze raz bardzo serdecznie dziękujemy. Ja jeszcze na koniec chciałabym wam bardzo serdecznie podziękować za obecność na dzisiejszej konferencji, jeśli tym osobom, które były także na wcześniejszych konferencjach. I chciałabym przypomnieć, że to nie jest jeszcze koniec SMM-u. Jutro zapraszam was wszystkich serdecznie tutaj na Aulę Spadochronową na koncert Wioli Brzezińskiej. Wstęp jest bezpłatny, a w sobotę zapraszam was na bal do sali kolumnowej. A w przyszłym tygodniu jeszcze zostały dwie konferencje na SGGW. W środę ojciec Mirosław Piśniak i w czwartek pani Wanda Połtawska. Zapraszam serdecznie. Jeszcze tutaj oddaję głos pani z Mistrzowskiej Akademii Miłości.
Pani. Ja chciałam jeszcze dla tych, którzy czują pewien niedosyt tematyki damsko-męskiej, nie tylko na SGH albo SGGW, to jestem wolontariuszem Mistrzowskiej Akademii Miłości. To są spotkania, które są raz w miesiącu, mniej więcej w pierwszej połowie miesiąca. Następne będzie w połowie maja. Na stronie www.akademia24.pl można się dowiedzieć. I gościem jednego ze spotkań był pan Jacek. Spotkanie miało tytuł Jak stworzyć udany związek, także jak najbardziej niedosyt po dzisiejszym. I z tego spotkania będzie można zakupić płytki, jakby ktoś miał ochotę. Jak również mamy płytki z naszego spotkania, które dotyczyło tematyki czystego seksu. To jakby ktoś miał ochotę, to też przy panu Jacku. I ten, kto posiada naszą listę mailową, niech tu się zgłosi do mnie, żeby ją oddać. Bardzo dziękuję.